Dziś w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Nasi goście, posłowie Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, pan mecenas Janusz Wojciechowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panowie, poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Czy mówimy o tym dlatego, że nie wiem, Francja się boi, Niemcy się boją, czy my też mamy czego się bać? Widzimy, tak mówimy, wiosna ludów, to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to, że ludzie muszą uciekać z domów, że tam trwa wojna, że są prześladowani, mordowani i nie tylko katolicy czy chrześcijanie. Widzimy to uchodzenie ludzi z własnych domostw, z tego, co było poczuciem bezpieczeństwa dla nich. Teraz obozów, które gdzieś w Turcji czy w Grecji, może teraz na prędce jest tworzone, ale wcześniej w Turcji, emigrują do Europy Zachodniej czy z Afryki. Cały czas się dzieje, chociażby ostatnie dwa szczyty, Unia Europejska, Afryka, Unia Europejska, Bliski Wschód, to co dzieje się właśnie w tych miejscach zapalnych, bo są konflikty, które wywołało państwo islamskie. Czy to jest powodem tego, że my możemy również w Polsce pytać o bezpieczeństwo?
No mamy rzeczywiście wielkie, w ostatnich miesiącach wielkie zjawisko. Różnie to się nazywa. Przywódcy głównych krajów zachodniej Europy twierdzą, że to są uchodźcy. U nas bardzo często używamy tego pojęcia imigranci. A jest taka teoria, że to swoisty najazd wyznawców islamu na Europę. Więc rzeczywiście ma ojciec rację, to zjawisko jest rzeczywiście ogromne. No, dość powiedzieć, że najprawdopodobniej w tym roku liczba tych uchodźców, imigrantów przekroczy 1 000 000 osób w całej Europie Zachodniej. I to nie jest bezprzyczynowe.
Bo wydawało się, że Europa będzie kontrolowała, tak? Nawet to rozdawnictwo, tak można powiedzieć, że ten podział, ten pakiet solidarnościowy, tak, krajów Unii Europejskiej, no, nie zakładał tylu przybyszów.
To prawda. Zaczęły, jak się wydaje, Niemcy tą szeroką akcją zaproszeń do siebie. Niemiecki Urząd Imigracyjny w 2014 roku wyłożył pieniądze i przygotował takie filmy adresowane do mieszkańców krajów arabskich, że bardzo serdecznie Niemcy zapraszają ludzi stamtąd do pracy w Niemczech, będą oferowane mieszkania, pomoc socjalna. I te filmiki oczywiście nie były wyświetlane w tamtych telewizjach, bo to bardzo często zdestabilizowane kraje, ale pojawiały się w internecie, w językach arabskich, więc no, przemawiały do tych ludzi. Choć ten proces przyjazdu do Europy trwał, tylko można powiedzieć, że on przez lata to była taka swoista stróżka, a teraz zamieniło się to w rwącą rzekę i nawet ci, którzy tak chętnie widzieli imigrantów u siebie, teraz bezradnie rozkładają ręce. Ale to nie tylko te zaproszenia spowodowały tę falę migracyjną. Rzeczywiście od jakiegoś czasu kraje północnej Afryki, te dotychczasowe reżimy, zostały zdestabilizowane przez ten świat zachodni, Stany Zjednoczone. No, mówiąc inaczej, doprowadzono do upadku tych dyktatur. Próbowano wprowadzić do tych państw demokrację w rozumieniu europejskim czy amerykańskim. To się absolutnie nie udało, więc takie państwo na przykład jak Libia jest totalnie zdestabilizowane. Ma dwa rządy, które kontrolują jakąś część kraju i spora część to jest państwo islamskie. Wreszcie no, poszczególne kraje z otoczenia Syrii rozgrywają na terytorium tego kraju i Iraku swoje karty. Turcja próbuje walczyć z powstaniem państwa kurdyjskiego. Arabia Saudyjska także stara się wspierać określone grupy społeczne na tym terytorium. Wreszcie do całej tej rozgrywki włączyła się także Rosja, która miała dwie stałe bazy w Syrii, a teraz chce wysłać do Syrii nawet swoje wojska lądowe. Więc to wszystko przyczyniło się do bardzo dalekiej destabilizacji. W związku z tym ta wąska stróżka, nad którą Unia Europejska panowała do niedawna, zamieniła się w szeroką rzekę i rzeczywiście te wiodące kraje unijne, Niemcy i Francja, próbują się tym problemem, tak nazwijmy to w cudzysłowie, w tej chwili już podzielić, i to obligatoryjnie, ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej, w tym z Polską.
Dziękuję. Panie mecenasie?
No, mamy w Europie w tej chwili sytuację, z jaką Europa nie zetknęła się od wielu lat, chyba od II wojny światowej. Europejczycy, mieszkańcy europejskich miast czują się w swoich domach, czy może bardziej na ulicach, w miejscach, w skupiskach ludzkich, na dworcach, w stacjach metra, czy w wagonach metra, czują się zagrożeni. W każdej chwili można się spodziewać jakiegoś ataku, bo te ataki są zapowiadane. No, wiemy, co się stało w Paryżu. Dzisiaj Bruksela jest w centrum uwagi, bo trwa pościg za jednym z terrorystów i istnieje groźba zamachu. W każdej chwili to jest, no, rzeczywiście strach zapanował na wielu, wielu państwach Europy. Ta sytuacja wiąże się z problemem tych uchodźców czy migracji. Nazwa uchodźcy nie jest właściwa, bo to ci, którzy docierają do Europy, to już nie są uchodźcy. Oni może byli uchodźcami, tak jak pan poseł Kuźmyk o tym mówił. Byli uchodźcami, kiedy się pojawili w pierwszych bezpiecznych państwach, w Turcji w szczególności. W tej chwili to są migranci albo może coś więcej, czyli mówi się o pewnej inwazji na Europę, inwazji takiego wojującego islamu, czy wojujących islamistów, którzy z islamu, z religii, z wiary uczynili sobie narzędzie ideologiczne do prowadzenia agresywnych działań w stosunku do Europy. To jest bardzo poważna sytuacja i to zagrożenie jest rzeczywiście realne. Nie trzeba o tym przekonywać, no bo widzieliśmy jego skutki, widzieliśmy, czy wiemy o tych zabitych ludziach, którzy stracili życie w wielkich zamachach terrorystycznych w Paryżu. Więc Europa jest do tego nieprzygotowana. Europa jest po bardzo, tak powiedziałbym, no, moralnie rozbrojona. Długo na to pracowali politycy europejscy, różne środowiska europejskie, które wytworzyły taką pewną pustkę moralną. System antywartości, przede wszystkim walka z Kościołem, z chrześcijaństwem, przyniosła bardzo złe skutki. Ta laicyzacja, ateizacja Europy spowodowała, że Europa nie ma takiej moralnej siły, którą mogłaby przeciwstawić tej ekspansji takiego agresywnego islamizmu. Mówienie islamizmu, nie islamu, bo to nie chodzi o wiarę, to nie chodzi o religię, którą szanujemy, to chodzi o pewien zamysł polityczny, który religię i wiarę wykorzystuje jako narzędzie agresywnej polityki. Więc co dzisiaj Europa powinna zrobić? No więc przede wszystkim dokładnie rozpoznać to zagrożenie i właściwie je nazwać. Do tej pory my byliśmy karmieni taką propagandą, że to są uchodźcy, to są ludzie, którym trzeba pomóc, tu jest potrzebna tylko i wyłącznie solidarność europejska. Przymykano oczy na rzeczywisty sens tego procesu, z którym mamy do czynienia. No dzisiaj to się trochę zmienia. Dzisiaj to już politycy europejscy zaczynają mówić trochę innym głosem, zwłaszcza Niemcy. Pani Merkel jest powszechnie krytykowana za jej taką politykę, którą prowadziła jeszcze do niedawna, przyjmowania z każdej liczby imigrantów. To się zaczyna zmieniać, ale póki co Europa nie radzi sobie z tym problemem. I dlatego my, Polacy, musimy przede wszystkim myśleć o tym, jak sami się mamy zabezpieczyć przed zagrożeniem, które dotyczy również Polski. No na szczęście Polska nic nie wskazuje na to, żeby w stosunku do Polski te agresywne zamiary miały się ziścić w jakimś bliskim czasie. Nie ma takich gróźb, bardziej takich poważnych. No ale musimy być gotowi na zagrożenie, które w tej chwili jest. Bardzo dobrze, że nastąpiła w Polsce zmiana rządu. Wiemy, jaką politykę prowadził rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Politykę zgody na wszystko, czego sobie życzą Niemcy. Na politykę takiej ślepej realizacji tych dyrektyw, które płynęły z Brukseli, a tak naprawdę to z Berlina. To była polityka, która by już przynosiła bardzo złe skutki dla Polski. Na szczęście Polacy dostrzegli te zagrożenia. 25 października zdecydowali o tym, że nastąpiła w Polsce zmiana władzy. Nowy rząd rozpoczął prowadzenie w tej sprawie realnej polityki, a więc polityki takiej, która przede wszystkim ma na celu ochronę bezpieczeństwa Polaków. My powinniśmy kreować odpowiednią politykę europejską, która pozwoli lepiej się zabezpieczać, lepiej dbać o bezpieczeństwo w całej Europie, ale przede wszystkim musimy dbać o bezpieczeństwo Polaków. I to, co robi obecny rząd pani premier Szydło, to jak to widzi prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, który występował również w Sejmie, no to jest polityka przede wszystkim dbałości o nasze interesy, zabezpieczenie fizycznego bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. To jest główną cechą polityki rządu i taki powinien być kierunek tej polityki.
Panowie, pytanie, czy możemy pozwolić sobie na własną politykę, tak, gdy mamy politykę Unii Europejskiej, pewne prawo, któremu zaczynamy podlegać, jeżeli chodzi o tą sprawę migrantów czy uchodźców. I pytanie, czy możemy zdobyć się na własną politykę, własne podejście, bo gdy rozpoczęła się cała ta dyskusja, kogo będziemy przyjmowali, to wtedy też zadawano pytanie, czy jesteśmy w stanie rozdzielić, albo czy tak możemy w ogóle podejść do tego, że my, jeżeli przyjmiemy, to przyjmiemy katolików albo ludzi, którzy jakoś się zmieszczą w naszej kulturze albo się zasymilują, tak, nie będą tworzyli jakiegoś odrębnego środowiska. Więc pytanie, jak do tego podejść, bo tu panowie podkreślali też, żebyśmy potrafili odróżnić, kto jest uchodźcą, kto jest migrantem i z czym tak naprawdę mamy w Europie do czynienia, z jaką falą, z jakimi trudnościami, czy z jakim problemem boryka się Europa, bo to też kwestia nie jest jednego, drugiego szczytu, jednej, drugiej debaty, czy w radiu, tak jak teraz u nas, tylko no pewnego jakiegoś, nie wiem, myślenia i podejścia do tego prawdziwego, a nie, że ktoś ma w czymś interes, bo wygląda na to, że to Niemcy miały interes, sprowadzając po 300 tysięcy ludzi. Teraz przekroczyło to nie ich oczekiwania, ale ich zaskoczyło. I zaskoczyło całą Europę, bo ktoś jeszcze może też robi na tym interesy, wysyłając ludzi w naszą stronę, nie mówiąc o tym, kto pierwszy spowodował, że państwo islamskie z taką radykalnością zaczyna działać, że wywraca do góry, można powiedzieć, nie jedno państwo, nie jeden ułożony w jakiś sposób, tak, punkt, który był jakoś zapalny, jak mówią, ale nie do takiego stopnia.
Proszę ojca, ja przypomnę tylko, że w momencie, kiedy stawaliśmy się członkiem Unii Europejskiej, a później wchodziliśmy do strefy Schengen, to przyjęliśmy jako kraj na siebie pewne obowiązki. Tym zasadniczym obowiązkiem była ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Przypominam, że w przypadku Polski ta zewnętrzna granica Unii Europejskiej to cała nasza granica wschodnia. I przypominam, że przyjmowanie tych obowiązków spowodowało, że zahamowaliśmy nawet ten mały ruch przygraniczny. Polska poniosła z tego tytułu ogromne koszty. Otóż właśnie na naszej wschodniej granicy w latach 90. no powstało tysiące nowych miejsc pracy w małych i średnich firmach, które pracowały na rzecz konsumentów poza naszymi wschodnimi granicami. Kupowano buty, meble, artykuły gospodarstwa domowego. Ten handel bardzo wyraźnie się wtedy rozwinął. I tak naprawdę, wstępując do strefy Schengen, Polska musiała to wszystko zlikwidować. Postawić tamę na granicy. Dopiero po paru latach pozwolono nam przywrócić maleńki ruch graniczny. Dlaczego to wszystko podkreślam? Że to były ścisłe zasady Schengen. Pilnujemy bardzo ostro, kto wjeżdża na nasz teren. I od roku 2014, a szczególnie już od wiosny 2015, dowiadujemy się, że Niemcy zdecydowały, że granic zewnętrznych nie ma, że do Europy może przyjechać każdy, kto chce, bo Niemcy go zapraszają. Publicznie złamano zasady Schengen. Ba, Orbana, którego granica była najsilniej forsowana przez imigrantów z północnej Afryki, Syrii i innych krajów, w sytuacji, kiedy powiedział publicznie, że on ma obowiązek przepisami z Schengen chronić granicę zewnętrzną Unii, czyli granicę węgierską, i zaczął stawiać płot na tej granicy, nazwano publicznie po wielokroć faszystą.
Ale wywiązywał się z tego, co zostało na niego nałożone.
Nałożone z przepisów prawa, więc rzeczywiście zostaliśmy zaskoczeni tą otwartością sprzeczną z prawem europejskim. Na szczęście nawet pani Angela Merkel i pan prezydent Hollande powoli przytomnieją i zdają sobie sprawę, że bez ustalenia powrotu do tych ścisłych zasad po prostu Europa z tą falą sobie nie poradzi. Stąd teraz ustalenia, bo ojciec wspominał te szczyty i z Północną Afryką, i szczyt na Malcie. No, ustalenia, z jakich wyszli przywódcy 28 krajów z tych szczytów, no to takie. Uszczelniamy granice zewnętrzne, a tych, którzy wjechali, próbujemy ustalić, kto z nich jest autentycznym uchodźcą, a kto jest imigrantem. I zgodnie z zasadami Schengen, imigrantów mamy obowiązek odesłać do krajów, z których przybyli. Tylko proszę ojca, jak to zrobić w praktyce?
Bo tam, tak wspominam te szczyty, bo tam też padały, nie tylko wcześniej padały kwestie ilości uchodźców czy migrantów, które rozejdą się po krajach Unii Europejskiej, ale tam też padały kwoty, które będziemy każdego roku płacili i na które też Polska się będzie składała.
Absolutnie.
Na te wszystkie cele, które będą poświęcone.
Te programy imigracyjne wymagają
tutaj,
setek
ale też za granicą.
Setek milionów euro i musimy się także na to złożyć, to oczywiste. Ale proszę ojca, no mamy ponad milion ludzi, którzy do Europy wjechali. Duża część jest w Niemczech, we Francji, w Szwecji, ale duża część jest także w tych tak zwanych hotspotach, obozach na terenie Grecji, na terenie Włoch. Ja już nie mówię o tych, którzy są jeszcze ciągle w Turcji, w Jordanii czy w Libanie. To są nieprzebrane masy ludzkie. I teraz twarde zastosowanie Schengen wydaje się co najmniej wątpliwe.
Tak z czystego współczucia, no to w jaki sposób trzeba by zelżeć, żeby tym ludziom to zelżało, tak? Bo ja sobie nie potrafię wyobrazić 2 miliony ludzi w obozie, tak?
No Turcja na swoim terenie ma około 2,5 miliona, kosztuje ją to rocznie 3 miliardy euro i na ostatnim spotkaniu z Turcją Angela Merkel z Hollandem zaproponowali refundację Turcji tych kosztów utrzymania. Czyli
nie będą otwierali drzwi, tak?
Zaproponowany fundusz 3 miliardy euro, a w zamian Turcja ma się zobowiązać, że będzie pilnowała swojej granicy, czyli zahamuje tę falę uchodźców. Nie wiem, czy Turcja zostanie do tego przekonana, ale wracając do tego wątku polskiego. No właśnie, podzielono na razie, proszę ojca, z tego miliona podzielono 160 tysięcy. 160 tysięcy. I poprzednia koalicja Platformy i PSL-u, rząd pani Kopacz, zgodził się najpierw na 2 tysiące, a później na 5082 osoby, czyli razem 7082 osoby. Dlaczego mówię tak precyzyjnie? Dlatego, że wygląda z tego podziału, że to jest precyzyjny matematyczny algorytm, bo tak to byśmy najprawdopodobniej...
Który będzie stosowany pewnie...
stosowany w przyszłości, że już się nie będzie dyskutowało, jaka partia, jaka kwota uchodźców, przepraszam za to sformułowanie, ale to jest powszechnie obowiązująca, zostanie znowu przyporządkowana Polsce w przyszłości. Więc to jest, na to niestety nasi poprzednicy się zgodzili, ale na szczęście jest tak, że polityka azylowa jest polityką państwa narodowego. A każdy z tych ludzi, ubiegając się o azyl, musimy wiedzieć, co to jest precyzyjnie za osoba, tak? Jak się nazywa, jakie ma dokumenty, skąd wyjechała. Po drugie, no musimy wiedzieć, czy rzeczywiście chroniąc swoje życie i zdrowie uciekła z kraju, czy rejonu objętego wojną, czy też wyjechała, mówiąc tak najogólniej, za chlebem.
Pewnie po zdarzeniach francuskich ktoś nas będzie rozumiał, gdy mu powiemy polityka azylowa.
No więc właśnie. I po trzecie, że zobowiązuje się, jeżeli przyjedzie do Polski, przestrzegać polskich reguł prawnych. Więc jeżeli tego rodzaju warunki ta osoba będzie spełniała, to być może tę decyzję administracyjną o decyzję azylową dostanie. Jeżeli nie, a podejrzewam, że rzadko kto z tych ludzi chce, będzie chciał mieszkać w Polsce, bo ci ludzie mają w świadomości wdrukowane, że oni wybierają się do Niemiec albo do Szwecji, bo tam są najlepszy poziom pomocy socjalnej, a oni są głównie tym zainteresowani.
Dziękuję, panie mecenasie.
Myślę, że tutaj ciągle stoi przed Europą ten problem, żeby właściwie określić zjawisko, z którym mamy do czynienia. Bo przecież jest konflikt na Bliskim Wschodzie, nie
czyli
pierwszy
uchodźcy,
raz.
Czy emigranci,
czy uchodźcy, tak? czy migranci, czy inwazja, tak się to już niekiedy nazywa. To są jakby trzy etapy tego zjawiska. Poproszę zwrócić uwagę, że przecież na Bliskim Wschodzie nie po raz pierwszy jest konflikt. Tam się przecież ciągle, i tam jest ropa, powiedzmy sobie szczerze, bo my tak
i
często mówimy.
I trwają regularne wojny.
Islam, szukamy różnych religijnych uzasadnień. To jest oczywiście, ta ideologia wojującego islamu jest oczywiście tutaj narzędziem. Ale tak naprawdę to gdzieś tam u podstaw tego konfliktu to są bogactwa tej ziemi, ropa, do których jest wielu gaz. Chętnych. Ropa, gaz, tak.
Czy mamy rozumieć, że gdyby tak teraz wybuchały kolejne bomby w stolicach Europy, to może być tak, że to będzie pierwszy przyczynek do destabilizacji w ogóle tej sytuacji, więc, którą mamy.
Tak, więc to proszę ojca, bo zwróćmy uwagę, że były już ostre fazy tego konfliktu. Były przecież bombardowania Iraku, 91 rok, potem 2003.
Inwazja
lądowa. Nie było tej fali uchodźców. Ona się teraz pojawiła. Czyli była migracja jakaś tam, cały czas przecież przybywało muzułmanów w krajach zachodniej Europy, ale takiej fali nie było. Ona została teraz wywołana. I ciekawa rzecz, kraje muzułmańskie, choć są w okolicach Syrii i Iraku, bogate państwa muzułmańskie,
stabilne,
Arabia Saudyjska na przykład, Kuwait, nie przyjmuje uchodźców.
Emiraty.
Jest Izrael, bardzo bogate państwo, nie przyjmuje tych tak zwanych uchodźców, choć w Izraelu oni mogliby być uchodźcami, bo to jest ten pierwszy właśnie bezpieczny kraj.
A pytanie,
kraj.
Czy oni się sprzeciwiają temu, co dzieje się tam, gdzie
nie,
państwo islamskie
destabilizuje
sytuację?
Po prostu mówią, nie odróżnimy uchodźców od terrorystów. My się po prostu tak mówią i rozsądnie mówią. My się obawiamy zagrożenia naszego bezpieczeństwa, bo wpuścimy tutaj terrorystów, wpuścimy tutaj po prostu tych, którzy będą chcieli nas zabijać. Taka jest odpowiedź w Izraelu. Więc gdzieś daleko w Europie ma się dla nich dopiero znaleźć dla tych ludzi bezpieczne schronienie. Ale widzimy, jacy ludzie tutaj idą. To nie są na ogół kobiety z dziećmi. To są silni mężczyźni w wieku poborowym.
70-80% to jest
uchodźstwo i to nie jest czysta migracja, bo to nie są ludzie, którzy jadą do Europy zarobić pieniądze. Tak jak wyjeżdżają na przykład młodzi, czy nie tylko młodzi Polacy do Wielkiej Brytanii. Jadą, kupują bilety, znajdują tam pracę, opłacają hotele, mieszkają, przyjeżdżają. Chcą wrócić. Na razie jeszcze nie zawsze im się to udaje, ale miejmy nadzieję, że będą wracać coraz częściej. Natomiast to jest inne zjawisko. Ci ludzie idą do Europy, żeby tu pozostać. I teraz jest pytanie, w jakim celu? Co chcą osiągnąć? To jest proces, są na ten temat już publikacje. Na analogie nasuwają się same. 1500 lat temu Cesarstwo Rzymskie, niegdyś potęga, chyliło się ku upadkowi właśnie wskutek kryzysu w dużej mierze takiego moralnego, wskutek takiego wewnętrznego kryzysu i jakiejś demoralizacji elit tego państwa. I wtedy z łatwością wkraczały w te granice tego cesarstwa różne narody tutaj przybywające do Europy, gdzieś tam z azjatyckich stepów. I wielka potęga upadała. Dzisiaj te procesy zachodzą szybciej, bo są zdecydowanie łatwiejsze możliwości komunikacji, przenoszenia się ludzi. I mówiono o czymś takim, zauważa się takie zjawisko, pisarz Peter Hitler określił to jako transfer elit. Że transfer elit polega na tym, że politykę ekspansji prowadzi się w ten sposób, że nawet mniejsze liczebnie populacje, przez to, że mają silne, takie agresywne elity, to mogą być właśnie te elity terrorystyczne nawet, bo to nie chodzi o elity intelektualne, tylko elity siły takiej, które po prostu są silniejsze i wypierają elity te, które zastane są na danym terytorium. I coś takiego widzimy w Europie, bo elity europejskie dzisiaj no, są niestety bardzo zdeprawowane. Europa od dawna walczyła z własnymi korzeniami, z własną tożsamością. Chrześcijaństwo to było przecież podstawą kulturowego dziedzictwa Europy, a to chrześcijaństwo zostało zepchnięte w ogóle, gdzieś wyprowadzone z jak to się mówiło, krzyż z przestrzeni publicznej, żeby wyprowadzić. Krzyż do kościoła, krzyż do kruchty, niektórzy żartowali. Nie ma miejsca na krzyż gdzieś w publicznych miejscach. To w Europie, w Polsce na szczęście jakoś się temu sprzeciwiamy, choć też już było wiele incydentów. Natomiast Europa już właściwie, tę zachodnia Europa, tę fazę przeszła. I w sytuacji tej ekspansji wojującego takiego agresywnego islamizmu, Europa nie ma wartości, na których mogłaby przeciwstawić się temu.
Zachodnia Europa.
Zachodnia Europa, tak. Nie ma takiej w sobie moralnej siły, żeby się temu przeciwstawić. I w tej chwili to, co jest takie dojmujące w tej całej sytuacji, to jest bezradność Europy. Bezradność na tę nową sytuację. Proszę ojca, tu jest jeszcze coś, co jest dla nas Polaków szczególnie ważne w tej sytuacji. Otóż no, pojawił się taki sojusz w tej chwili, trzech państw, Francja, Niemcy i Rosja. To przymierze rosyjsko-niemieckie zawsze w historii było dla nas, niosło dla nas złe rzeczy. W ostatnim czasie ten budowa Nord Stream 1, potem Nord Stream 2, tych gazociągów, które bardzo poważnie zagrażają bezpieczeństwu Polski. My musimy być bardzo uważni na to, co się właśnie dzieje i jaka jest rola Rosji w tym wszystkim, bo zauważmy, że Rosja, która do niedawna no, miała wielkie problemy wewnętrzne sama z sobą, no dzisiaj już wkroczyła w etap polityki imperialnej, bo to jest Ukraina, co się działo, wcześniej Gruzja, teraz Ukraina. No i wreszcie akcje rosyjskie wobec tak zwanego państwa islamskiego, bombardowania. Tu oczywiście można, to nie ma na to takich wprost jednoznacznych dowodów, ale ocena sytuacji wskazuje na to, że to jest polityka również destabilizacji Europy, że to wywołanie tej fali uchodźców ma na celu osłabienie Europy. Myślę, że Rosja w swojej ekspansywnej polityce no, jest zainteresowana z tym, żeby mieć obok siebie słabą Europę, a nie silną. I to temu wszystkiemu, a to jest bardzo groźny proces dla Polski. Więc to wszystko wymaga naprawdę bardzo konsekwentnej polityki państwa polskiego. Bardzo dobrze, że nastąpiła zmiana władzy w Polsce, bo jest szansa na to, że polska polityka będzie adekwatna do tego zagrożenia zewnętrznego, z jakim mamy do czynienia.
Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, zaproszę naszych słuchaczy do rozmowy. Drodzy Państwo, dziś temat poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. W naszym studiu goście, panowie, pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość i pan dr Zbigniew Kuźmiuk, również poseł Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna, Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Jest godzina 22.
Na wód burzliwych płyniesz nurty, zacierasz ślady swych korzeni. Zachwycasz oczy z głupnym blaskiem, a Chrystus słońcem jest zbawienia. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Swych wielkich ojców czyny gubisz, wciąż dalej z dróg odchodzisz Bożych. Już wiarą krzyżem się nie chlubisz, apokalipsę sama tworzysz. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europo. Europo za Chrystusem idź, niech On się stanie Twą opoką. Nic nie wywyższy tak jak krzyż, zwyciężaj z krzyżem Europą.
Radio Maria, czas rozmów niedokończonych, proszę bardzo.
Dzień dobry, mówię Dzień Michał dobry. Z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Odnośnie naszego bezpieczeństwa, ja rozumiem sytuację tak, że jesteśmy między Niemcami i Ukrainą i Rosją. Niemcy nie są nam zbyt życzliwi, czego dowodem jest brak traktatu, który by jednoznacznie określał, że ziemie zachodnie należą do Polski. Niemcy tego do końca nie uznają i nie ma symetrii w naszych stosunkach. Ukraina, tam się szerzy kult Bandery. Naukowcy ukraińscy na konferencji wspólnej z polskimi zgłosili zastrzeżenia i roszczenia terytorialne do wschodnich terenów Polski. Chcieliby, żeby granica Ukrainy dochodziła do Krynicy, żeby Przemyśl, Sanok należały do Ukrainy i duża część województwa lubelskiego. No i szerzy się ten kult faszystowskiego bohatera Bandery. Rosja też nie jest wiarygodna. Sojusz z Rosją jest moim zdaniem możliwy tylko w momencie, kiedy Rosja przyzna się, zwróci nam dokumenty odnośnie zbrodni katyńskiej i wyjaśni sprawę smoleńska. Mamy życzliwych sąsiadów w postaci Czech, Słowacji i niedalekie państwo Węgry. Sytuacja podobna jak przed II wojną światową. Też były Czechy, które szukały sojuszu. Węgry niestety nie skorzystano z tego, byliśmy osamotnieni. Teraz jeszcze nam narzuca się imigrantów, którzy reprezentują wrogą chrześcijaństwu i w ogóle cywilizacji łacińskiej religię muzułmańską, która uważa się za najważniejszą na świecie. Jest to religia wroga, nie uznaje dialogu z innymi wyznaniami. A tam, gdzie muzułmanie w dużej masie się znajdują, zaczyna się tworzenie kalifatów, mini kalifatów europejskich. Czy my możemy sobie pozwolić w takiej sytuacji na wpuszczanie imigrantów? Czy możemy pozwolić sobie na zupełne rozbrajanie społeczeństwa poprzez zabieranie dostępu do broni? Jesteśmy w tej chwili w tragicznej sytuacji ekonomicznej. Mamy 1300 miliardów długu. Licząc 50 miliardów rocznie, gdyby Polska spłacała, to prawie 30 lat będziemy musieli spłacać. Reformy wewnętrzne są, moim zdaniem, no wystarczą tylko na jakie takie bytowanie obywateli. Natomiast o spłacaniu długu nie ma mowy, bo mamy za słabo dynamiczną gospodarkę, nie ma reform, które by uruchomiły inicjatywę rozwój polskich firm rodzinnych, likwidację bezrobocia. Tego elementu dokładnie nie widać. Więc ja osobiście i moi znajomi, z którymi rozmawiam, wszyscy czujemy się bardzo zaniepokojeni i obawiamy się, że może nastąpić absolutna zagłada Polski.
Dziękuję bardzo, panie Michale.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Panowie, mamy konkretne pytania.
Żeby aż widzieć widmo zagłady Polski, tak bym nie postrzegał tej obecnej sytuacji. Ja dziękuję za te refleksje historyczne. One są zawsze potrzebne. Historia nas uczy, doświadczenie historyczne powinniśmy zawsze brać pod uwagę, analizować w tym, jak chcemy kształtować naszą przyszłość. Ale tu warto sobie przypomnieć taką prawdę historyczną, że no, Polska jest na tyle silnym państwem i my Polacy jesteśmy na tyle silnym narodem, że jeśli traciliśmy naszą suwerenność, naszą niepodległość w przeszłości, to zawsze się działo to wtedy, kiedy atakowały nas dwa, a nawet bywało, że i trzy państwa jednocześnie. Niemcy, Rosja, Austria. Wtedy traciliśmy naszą wolność, kiedy atak przychodził z jednej strony, jak na przykład w 1920 roku, to odprawiliśmy agresora z ciężkimi dla niego stratami. Obroniliśmy naszą niepodległość, czy jak dużo głębiej w historii, jak był najazd szwedzki, też Polacy potrafili się z nim dość szybko uporać. Natomiast jeśli zaatakowało nas jednocześnie dwóch, trzech wrogów, wtedy bywało, że skutki tego były bardzo dramatyczne. To w kontekście Ukrainy ja o tym mówię, bo chyba nie wszyscy w Polsce też rozumieją, mając w pamięci to straszne ludobójstwo wołyńskie, nie tylko wołyńskie zresztą, te straszne zbrodnie. Nie zawsze się rozumie ten kontekst dzisiejszy tej polityki. Otóż ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zanim były te straszne zbrodnie na Wołyniu, które się w 1943 roku zaczęły, najpierw był rok 1939. I bez 1939 roku nie byłoby 1943, a w 1939 właśnie roku Polska straciła swoją suwerenność, niepodległość, napadnięta przez dwa państwa, Niemcy i Rosję sowiecką ówczesną. Więc dzisiaj my musimy przede wszystkim z niepokojem patrzeć na politykę rosyjską i z drugiej strony na to, to nie jest jakieś jeszcze w perspektywie bliskiej zagrożenie, ale trzeba po prostu tę politykę w tym kierunku analizować. Niebezpieczne jest wszelkie zbliżenie niemiecko-rosyjskie dla Polski. I tutaj rola Rosji we współczesnej polityce jest niepokojąco rośnie. I to powinniśmy postrzegać jako ważne dla Polski zagrożenie. Wracając do tej bieżącej sytuacji, oczywiście zgadzam się tutaj z panem, że przyjmowanie uchodźców, tych tak zwanych uchodźców, już ustaliliśmy, że to tak naprawdę nie są uchodźcy, jest w tej sytuacji groźne dla Polski i powinniśmy się przed tym powstrzymać. To zresztą mówią nie tylko politycy w Polsce, to mówi coraz więcej polityków w innych krajach Europy. Ostatnio premier Danii na przykład takie zajął stanowisko. Więc musimy pomagać ludziom. To jest bardzo ważna sprawa. No, chyba wyłożył to kilka tygodni temu pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, bardzo precyzyjnie. Mamy solidarnie pomagać ludziom, którzy są prawdziwymi uchodźcami, tym w obozach gdzieś tam w Turcji. Potrzebna jest pomoc humanitarna w dużym zakresie i to trzeba robić. Jesteśmy jako ludzie do tego zobowiązani, to jest nasz cywilizacyjny obowiązek. Natomiast przyjmowanie ludzi, których intencje, cele nie do końca są przez nas rozpoznane i którzy niosą z sobą pewne zagrożenie, pokazały to wydarzenia w Paryżu, te straszne zamachy, wśród których uczestników byli ci tak zwani migranci, którzy w ostatnich tygodniach dotarli do Europy. No to jest jednoznaczne. Musimy dbać o bezpieczeństwo Polaków przede wszystkim. Natomiast w tej kwestii gospodarczej pan poseł Kuźmiuk jest tutaj najlepszym ekspertem, bo przecież działamy w tym kierunku. Nowy rząd działa, żeby właśnie Polska gospodarczo stawała na nogi, bo siła państwa zależy w dużej mierze od siły jego gospodarki.
Tak, to prawda. Jeżeli można, to tylko ten wątek dokończę. Rzeczywiście sytuacja finansów publicznych, no mówiąc najoględniej, nie jest najlepsza. Odziedziczyliśmy po poprzedniej koalicji Platformy i PSL-u no blisko bilionowy dług, czyli to jest 1000 miliardów. Pan prawdzie mówił o długu rzędu 1300 miliardów, ale on na szczęście jest troszeczkę mniejszy. Co więcej, ostatnio tym pociągnięciem przejęcia aktywów otwartych funduszy emerytalnych, przynajmniej na papierze, zmalał owe 150 miliardów, więc jest troszeczkę mniejszy, ale rzeczywiście jest olbrzymim zobowiązaniem i tylko wtedy, kiedy nasza gospodarka będzie się szybko rozwijała, kiedy będą znacznie większe niż do tej pory dochody budżetowe, możemy spokojnie ten dług obsługiwać, no ale po to powstał nowy rząd i jeżeli chodzi o te kwestie ekonomiczne, zaprezentował bardzo ambitny program poprawienia wydajności podatkowej, żeby ten proces swoistego oddłużania naszego państwa był pod kontrolą. Więc myślę, że jest szansa na to, żeby polskie sprawy po prostu szły zdecydowanie lepiej niż do tej pory. Nie tylko te związane z imigracją czy uchodźcami, ale także sprawy gospodarcze. No ale tego wątku z oczywistych względów dzisiaj nie będziemy rozwijali, bo nie temu ten program jest dzisiaj poświęcony.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani się Stanisław Legionowa.
Witam serdecznie.
Już jestem na antenie?
Tak, bardzo prosimy.
Tak, dziękuję bardzo. Także pozdrawiam serdecznie obu panów, ojca prowadzącego. Proszę panów, bardzo krótko. Oczywiście bezpieczeństwo zewnętrzne to jest dzisiaj temat rozmów, ale bardzo krótko. Niezmiernie ucieszyło mnie to, co przed chwilą powiedział pan mecenas Wojciechowski. Otóż właśnie 17 września, to tak koresponduje z tym, co miałem przyjemność powiedzieć panu w cztery oczy 10 lipca rano przed Pałacem Prezydenckim. Właśnie, że to NKWD przyszło po przodków niektórych z nas Polaków. To NKWD przyszło, nie jakaś masoneria, nie jacyś genderyści, nie jakiś, no właśnie, dajmy na to David Rockefeller, właśnie NKWD. Dobrze, żeby moi rodacy o tym pamiętali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Stanisławie, ale próbujemy trzymać się też tematu. Dziś poczucie stanu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, no spowodowane też falą migrantów. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Grzegorza i panów posłów.
Dziękujemy.
Stanisław z Lublina. No taka sprawa, ja bym takie sprawy chciał poruszyć. Mamy nowy rząd, demokratycznie wybrany, nowego prezydenta, również demokratycznie wybranego i wizerunek Polski w Unii Europejskiej zależy również od tego, jak ten rząd jest postrzegany u nas w kraju. Mam tu na myśli telewizję publiczną. No skandalicznie ta telewizja wygląda, jeżeli chodzi o ustawienie się do Polski, do Polaków, do patriotyzmu. Coraz więcej w telewizji publicznej jest Gazety Wyborczej. Chodzi o redaktorów Gazety Wyborczej, takich jak Mazowiecki redaktor, Brunstein był niedawno, Wielowiejska występuje bardzo często w programach telewizji publicznej. I wszystkie te wystąpienia są antypolskie, po prostu przeciwko narodowi, przeciwko Polsce, przeciwko obecnemu rządowi, obecnemu prezydentowi. Dlatego prośba i sugestia do władz PiS-u. Nie możemy czekać, aż po prostu w jakimś normalnym cyklu zmienimy tą telewizję, która działa za nasze pieniądze, bo to potrwa tam jakiś tam czas, nie za długi, ale od zaraz po prostu wpłynąć na to, co się dzieje, na tych redaktorów telewizji, na władzę telewizji. Na przykład dzisiaj, przed chwilą, niedawno, godzinę temu, był profesor Gliński w programie po 20. Prowadziła to pani Lewicka. No po prostu zachowała się skandalicznie, bezczelnie, po chamsku w stosunku do wicepremiera, do swojego zwierzchnika, bo pan Gliński odpowiada za między innymi za media. Także Gazeta Wyborcza i po prostu i później się dziwią, skąd ten antysemityzm w kraju. Po prostu sami to wywołują. Także tutaj taka sugestia, no i prośba do naszych władz obecnych, no żeby jak najszybciej to spróbować naprawić, no i po prostu, żeby ta nasza telewizja publiczna nie była taka, jaka jest. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję. Ja bym powiedział też, panie Stanisławie, że to, że źle się dziennikarz zachowuje, albo jest to jakiś skręt w lewo, to nie znaczy, że to pozwala nam na antysemityzm, bo to nie tylko byłoby występowanie przeciwko Żydom, tak, ale też w ogóle ludziom Bliskiego Wschodu, bo semici to tak. Można być szeroko pojęci, u nas tak się utarło, czy próbuje się utrzeć, że tylko względem Żydów, więc to nie byłoby też usprawiedliwienie. Mówię, postawa dziennikarza może nas irytować, ale to nie znaczy, że ma powodować jakieś no, złe skutki w postępowaniu względem konkretnego człowieka, drugiego, czy nawet nacji.
Ja myślę, proszę ojca, że tutaj ja się zawsze irytuję, jak nie nas, pana Stanisława, bo ja doskonale zrozumiałem jego, jakby ten sens jego wypowiedzi. Natomiast jak się w Polsce mówi o antysemityzmie, w kraju, gdzie żyło do II wojny światowej 3,5 miliona Żydów, największa część, większość Żydów europejskich żyła właśnie w Polsce, bo tutaj przed wiekami znaleźli bezpieczne schronienie i żyli, mogli się rozwijać i uczestniczyć w pełni w życiu państwowym. No to jest obrazą naszej pamięci historycznej. I postawa Polaków w czasie wojny i to, że tysiące Polaków oddało życie własne, ratując życie Żydów w skrajnie trudnych warunkach, że byliśmy mordowani jako naród podobnie jak Żydzi. Może kolejność była tylko ustalona przez Niemców, trochę inna. Najpierw Żydzi mieli być wymordowani, a potem Polacy. Więc mówienie, pouczanie Polaków i nawracanie Polaków z antysemityzmu to jest po prostu nadużyciem wielkim w stosunku do naszej historii. Nie ma w Polakach, nie było w Polakach antysemityzmu i nie ma go również dzisiaj. Jeśli są jakieś incydenty godne naprawdę pożałowania i potępienia, ten incydent z paleniem kukły, prowokacja zapewne czyjaś, bo to przecież nikt...
We
Wrocławiu, tak. Potępiamy takie zachowania, zdecydowanie nie ma na nie miejsca, ale to wcale nie jest obraz Polski, to nie jest obraz Polaków, to nie jest obraz tego, jak Polacy myślą. Jesteśmy społeczeństwem otwartym i szanującym inne narody.
Ale czasami ktoś też igra, czy napina tą strunę, prawda,
tak,
do granic możliwości.
Znaczy ja myślę, że to jest gdzieś pewien zamysł. Myślę, że w jakiejś mierze gdzieś kreowany chyba przez niektóre ośrodki polityki niemieckiej, żeby się oczyścić własną jakąś tutaj trudną, to źle powiedziane, no,
hańbiącą
historię, zbrodnie straszne, które jakby od odbierają Niemcom to jakby prawo do przywództwa, takie moralne prawo do przywództwa w Europie. I oni się próbują z tym uporać, przerzucając na Polskę, na Polaków choćby część tej odpowiedzialności. Ale nie powinniśmy temu nigdy ulegać i ta polityka historyczna, podkreślana przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno. Ta polityka historyczna jest sprawą niesłychanie ważną. Zaś co się tyczy mediów publicznych, no oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega bardzo mocno ten problem. Media publiczne muszą pełnić swoją publiczną rolę. Nie chodzi o to, żeby je podporządkować i żeby one stały się tubą rządu, tak jak były nią za poprzedniej koalicji. Chodzi o to, żeby dawały obiektywny, prawdziwy przekaz tego, co się dzieje, żeby poruszały ważne tematy. W tym kierunku będą, toczą się prace. No, proszę Państwa, dopiero kilka dni Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę w Polsce, a już, proszę zwrócić uwagę, już powstał jakiś ruch, który się nazywa Komitet Obrony Demokracji. Ledwie 3 czy 4 dni.
Będzie nosił oporniki.
Tak, będzie nosił oporniki. To widać już z jaką potworną kampanią, no nienawiści wręcz, będzie się władza Prawa i Sprawiedliwości mierzyć. Już jest front jakichś autorytetów różnej maści, moralnych i innych. Mówi się o zagrożeniu, na przykład ta sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ewidentnie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odwraca to, co zostało zawłaszczone przeciw demokracji, wbrew zasadom demokracji, podnosi się niesamowite larum. Media publiczne biorą w tym udział, ale zapewne przywrócimy rząd Prawa, władza, większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości przywróci normalne relacje i rzeczywiście publiczną rolę mediów publicznych.
No właśnie ten wątek, bo słuchacz sporo czasu poświęcił w tym pytaniu, że rzeczywiście media publiczne, głównie telewizja publiczna, ale także radio, zamieniły się w ostatnich latach w taką tubę propagandową wówczas rządzących, czyli Platformy i PSL-u. I my rzeczywiście w programie Prawa i Sprawiedliwości znajduje się inne zorganizowanie mediów publicznych, przywrócenie im roli misyjnej. Temu będzie służył specjalny fundusz, który zostanie stworzony z jednej strony z opłat wnoszonych przez posiadaczy radioodbiorników i telewizorów, ale w dużej mierze także z opłat wnoszonych od reklam, także z dotacji budżetowej, i w związku z tym w mediach publicznych będzie zdecydowanie mniej, a być może w ogóle nie będzie reklam i będą to głównie programy misyjne i rzetelna informacja. Ta przebudowa pewnie potrwa parę miesięcy, bo tego zrobić szybko nie można, ale rzeczywiście to w programie Prawa i Sprawiedliwości się znalazło, było zapowiadane i będzie realizowane przez Ministerstwo Kultury.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria
zawsze.
Z Warszawy. Serdecznie
proszę
witam
bardzo
ojca prowadzącego i szanownych gości. Chcę, ten pan, który właśnie ubolewał nad tym, co się wydarzyło w telewizji, tak pomyślałam sobie, jak panowie mają trudną sytuację, że w tej Brukseli w pewnym sensie mamy różne problemy, także z tą Unią Europejską, ale państwo, panowie są przedstawicielami naszymi, a tu straszne rzeczy zaczynają się dziać. No jeżeli zaczęło się od tego, ja jestem tak z tym zdenerwowana, że pani premier w taki dziwny sposób, wy, powiedziała wtedy, prawda, pani premier, mówię o pani premier Kopacz, zaczęła tak, w taki sposób no, niekulturalny wręcz, zakończyła swoją, że tak powiem, misję, mówiąc wy do prawda, do rządzących obecnie. I to się zaczęło jakby cała taka akcja. Jeżeli pan Mieszkowski, który jest posłem Nowoczesnej i jest jednocześnie dyrektorem teatru, w którym jest to zawieszanie i wzywa, ktoś tam powiedział, w wiadomościach, że wzywa do tego, żeby się podał do dymisji pan minister Gliński. To po prostu ci ludzie tak osaczają rządzących, że ja przypominam sobie tę straszną sytuację, no to nie tylko ja i to jest banał, co ja mówię, co się działo ze świętej pamięci panem prezydentem i w ogóle co się działo przed Smoleńskiem, jak nie dawano rządzić przez te 2 lata. I to jest taki nalot, że ja po prostu nie mogę tego pojąć. Ta dziennikarka, przepraszam, że jeszcze raz wrócę do tego, bo mówimy o Unii, ale przecież panowie, którzy reprezentują nas, jak mogą, jeżeli pluje się tu w Polsce na rządzących i to w taki sposób, kala się swoje własne gniazdo, że tak powiem, i to bez powodu, ponieważ rzeczywiście była zapowiedź, że obcy aktorzy będą, prawda, być może jest to prowokacja, ale ile tych prowokacji ostatnich dni było i jak może dziennikarka rzeczywiście tak bezczelnie, tak jakby ona też prowokowała, żeby wyrzucono ją z pracy i żeby następna prowokacja była skutkiem tej prowokacji, żeby było znowu nalot na PiS, że wyrzuca dziennikarzy, no bo to jej zachowanie, zresztą pani premier Kopacz, również zachowanie było w Sejmie nie do przyjęcia. I jak my...
Tak może adrem od razu, chociaż to nie na temat pani Mario, ale już Telewizja Polska wystosowała protest, że pan wicepremier tak tutaj...
W sprawie zachowania wicepremiera Glińskiego, wicepremier Gliński atakował dziennikarkę.
Nie, tak. Niemożliwe.
Tak. Już ten list jest w internecie. To prawda.
Ale jak my możemy w ten sposób żyć dalej? Proszę państwa, ja przepraszam, to jest pytanie retoryczne. Jak można tak się znęcać nad nami wszystkimi, nad narodem, nad tymi, którzy wybrali, nad tym, że nie dać zobaczyć, jaka ta zmiana ma być. Czy oni chcą rzeczywiście cały rząd do dymisji?
To pytanie najchętniej jest, bo Telewizja Polska, czyli naszą antenę, pan obraża naszą antenę i Telewizję Polską. I pytanie, czy kiedyś na przykład wicepremier może czuć się prawda, obrażony?
Myślę,
czy ktoś,
że po dzisiejszym programie powinno być właśnie odwrotnie.
Ale jak można? Z tym, że bardzo do pana ministra Glińskiego, przepraszam, tu pośrednio chciałabym powiedzieć, że zachował się tak, że ja na przykład dała się sprowokować i wyszła po prostu, a on jednak do końca wytrzymał, ale ta pani musiała mieć jakieś absolutnie pozwolenie na takie zachowanie.
Nie tylko pozwolenie, ale i instrukcję do ucha, bo ona ma w uchu słuchawki i ze studia otrzymuje instrukcję, co ma teraz powiedzieć, jak zaatakować. Tak to niestety wygląda.
Musiała, wyraźne to było, żeby teraz ktoś ją po prostu pozbawił tego stanowiska i żeby następna była narzekanie, że wyrzuca się dziennikarzy. No bo jest to pewne, że to było specjalnie, bo ona była zbyt pewna siebie i zachowywała się, a zresztą przepraszam, i nawet posłowie w tej chwili tej Nowoczesnej zachowują się tak, że pani premier na chwilę wyszła, pani Szydło, to też tak napastliwie, że gdzie jest pani premier? Po prostu jest to taki nalot. Ja się martwię, że ta Nowoczesna to jest to samo, co Platforma, niestety. Ale to ja już nie na temat. Bardzo życzę panom, żeby w tej Brukseli bronili tych naszych, co jest naszą racją bytu i racją stanu. Natomiast to, co się tu dzieje, zazdroszczę panom, że tam jesteście czasami, bo trochę odetchniecie. To trzeba się modlić, bo ja nie wiem, to jest coś koszmarnego, co to będzie. Modlę się i nie chcę, żeby wróciło to, co było wtedy, kiedy 2 lata rządził PiS. I potem, co się stało z panem prezydentem.
Dziękujemy
bo
panie
Mario. To jest powtórzenie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę i módlmy się, żeby coś się zmieniło. Z Bogiem.
Pani Mario, dziękuję, że pani przypomniała ten rzeczywiście przemysł pogardy, tak to można nazwać, jakiego doświadczał świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i te rządy Prawa i Sprawiedliwości, które były w latach 2005-2007 i długo jeszcze potem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jako partia opozycyjna była brutalnie atakowana aż do końca, właściwie przez cały okres, bycia w opozycji, ale tu bym odpowiedział trochę optymistycznie, pani Mario, dziękując pani za to zatroskanie, że no, trochę jest inna sytuacja w tej chwili. Jednak to zwycięstwo, dzięki temu, że Polacy się obudzili, że to wezwanie Obudź się Polsko jednak odniosło ten wielki skutek, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość, ma oparcie w prezydencie Rzeczypospolitej, który jest gotów do reform, do popierania reform, że poradzimy sobie z tym wszystkim. Jak słucham tych różnych ataków i komentarzy, to mam czasem taką refleksję, czy taka mi się refleksja słania, że to znaczy, że jest dobrze. Jeżeli atakują rząd i coraz bardziej zajadle, to znaczy, że rząd od pierwszego dnia zaczął działać tak, jak tego Polacy oczekiwali. Im większe jest tutaj larum, słyszymy, to znaczy, że to jest prawdziwa polityka zmian i reform w państwie polskim. I podobnie jest w polityce europejskiej. Tutaj dziękujemy za tą pani tutaj troskę o nasze działania w Brukseli. I ja też już obserwuję, jeżeli zaczynają krytykować polski rząd, polskich polityków, to znaczy, że w dobrym kierunku jest prowadzona ta polityka. Jeśli ja słyszę potępienia gdzieś tam wypowiedzi, czy ministra Szymańskiego, czy ministra Waszczykowskiego, gdzieś w niemieckiej prasie, czy w ustach polityków takich na przykład jak Martin Schulz, przewodniczący Europarlamentu, w którym jesteśmy, to znaczy, że polska polityka jest dobrze realizowana, wróciła na właściwe tory. My nie jesteśmy do tego i to Polska jest zbyt wielkim krajem, żeby prowadzić politykę przymilania się do kogokolwiek. My mamy prowadzić własną politykę, troski, własne interesy i ja mogę się cieszyć, wszyscy możemy się cieszyć, że od pierwszego dnia nowego rządu taka polityka jest właśnie prowadzona. Gdyby to była polityka zagłaskiwania tutaj, jakiegoś szukania takich zgniłych kompromisów, to byłyby w mediach pochwały, w tych mediach głównego nurtu. Więc ja widzę w tym zmasowanym ataku dowód, że to jest prawdziwa polityka. Ja powiem o jednej ważnej decyzji, która została w ostatnich dniach podjęta. Pisał o tym pan poseł Kuźmiuk na swoim blogu internetowym. Wstrzymana została sprzedaż państwowej ziemi. Ziemi, której jest jeszcze 1,5 miliona hektarów i na którą już ostrzyli sobie zęby głównie zagraniczni nabywcy, spekulacyjny kapitał. Jedną decyzją ministra Jurgiela ta sprzedaż została wstrzymana do czasu pełnego uregulowania, wprowadzenia prawdziwej ochrony polskiej ziemi. Realizowane są zapowiedzi przedwyborcze, to o czym mówiliśmy tutaj wielokrotnie w tym studio. No i to wywołuje wściekły atak, bo to przecież krzyżuje czyjeś interesy, które miały być realizowane wbrew polskim interesom narodowym. Także naprawdę te ataki są świadectwem dobrego startu tego rządu i dobrej jego pracy i poważnej realizacji wszystkich przyrzeczeń przedwyborczych.
Ja tylko dodam, że rzeczywiście w ostatnich dniach również został złożony projekt ustawy ograniczający płace w spółkach Skarbu Państwa i ograniczający odprawy dla tych odchodzących. Przypominam, że często one sięgały setek tysięcy złotych, a czasami nawet milionów złotych. W tej chwili one są ograniczane do rozmiarów 12 miesięcy, a od ewentualnej nadwyżki zostanie wprowadzony podatek 65%, więc to takie rozpasanie na majątku państwowym także w najbliższym czasie się skończy, więc minęło zaledwie parę dni, a już parę takich zdecydowanych posunięć zostało zaproponowanych. Natomiast jeżeli chodzi o te ataki w tym przypadku z mediów publicznych, czy szerzej w ogóle z mediów, to myślę, nawiązując do tego, co mówił tutaj poseł Wojciechowski, że one są przeciwskuteczne, że rzeczywiście przez jakiś czas Polakom można było wmawiać, jak niedobry jest ten PiS, jakie ma złe zamiary, ale Polacy nie uwierzyli tej propagandzie w kampanii wyborczej, dali Prawo i Sprawiedliwości bezwzględne zwycięstwo. Dzięki temu nie musieliśmy tworzyć koalicji i próbować układać wspólnego programu koalicyjnego. Realizujemy ten, który był prezentowany w kampanii wyborczej. Jak widać, konsekwentnie, mimo tego, że rząd został powołany zaledwie niecały tydzień temu. No i właśnie stąd ta zajadła obrona status quo, więc temu się nie należy dziwić. Na szczęście wszyscy ci, którzy są ministrami czy wiceministrami, to są ludzie zahartowani, więc nie sądzę, żeby ta dzisiaj rozmowa dla profesora Glińskiego była jakaś szczególnie trudna. Ona, tak jak widziałem to w internecie, była rzeczywiście nieprzyjemna, bo pani redaktor Lewicka zachowywała się, na co zwrócił zresztą uwagę pan premier Gliński, trochę jak prokurator na przesłuchaniu, ale nie sądzę, żeby ona wywarła jakieś negatywne wrażenie na wicepremierze. Co więcej, jak myślę, telewizowie tacy, którzy z własnym myśleniem oglądają tego rodzaju programy, wyciągnęli sobie z tego właściwy wniosek. Jeżeli rzeczywiście dziennikarka medium publicznego w taki sposób zachowuje się do jednego, w odniesieniu do jednego z najwyższych funkcjonariuszy polskiego państwa, to zwyczajnie wystawia sobie złe świadectwo jako człowiekowi, dziennikarzowi, i niestety wystawia także złe świadectwo całej instytucji, którą reprezentuje. Ale jak już mówiłem, przygotowujemy tutaj daleko idące zmiany. Media publiczne będą naprawdę publiczne, będą obarczone realizacją misji i mamy nadzieję, że te zmiany przeprowadzimy bardzo szybko.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i zaproszonych wspaniałych gości. Dziękujemy. Marcin z Morąga. Tak przysłuchuję się audycji i wywnioskowałem, bo tak nie od początku słuchałem, że chodzi ogólnie o islamizację, Europę i w ogóle. No i na początku chciałbym powiedzieć, że chwała niech będzie Bogu za to, że mamy większościowy rząd. Gdyż naprawdę strasznie nas musi Bóg kochać, że po prostu mamy taką szansę odbudowy się. I już nawet jakiś czas temu, nawet dawno żonie wspominałem, że Europa i dzisiejszy świat, nawet i częściowo Polska jeszcze pod starymi rządami, porzuciła, czy chce porzucić Chrystusa. A dla mnie po prostu niepojęte jest, żeby stworzenie gardziło stwórcą, więc wszystko, co gardzi stwórcą, każde stworzenie, no po prostu musi i samoczynnie idzie do wyniszczenia, więc to jest bez dwóch zdań dla mnie. A przekonałem się na tym. A druga sprawa jest taka, że szatan tak łatwo nas nie wypuści z rąk, stąd te wszelkie ataki, bo czynny udział wziąłem w kampanii prezydenckiej i później w parlamentarnej. Podklejałem samochód i nawet zostawiłem go w jednym takim super miejscu w mojej miejscowości. Miałem tyle interwencji policji do tego samochodu, że nie wiem, policja nawet mówiła, że chcieli go podpalić. No trochę tam mi go zniszczyli, ale śmieję się z tego. Ale to tylko świadczy o tym, jaka jest w ludziach mentalność. Nienawiść, nie wiem czemu. To też się zastanawiam, czy żyję aż w takim komunistycznym małym miasteczku? Niepojęte po prostu. No ale to tak jest. No trzeba się z tym borykać. To tylko właśnie ma pan rację, że to potwierdza, że dobrą robotę, powiem, drużyna z PiS-u wykonuje. No bo jest to gra warta świeczki. Oby tak dalej. Będziemy was otaczać modlitwą, bo w Bogu jedyny ratunek. No i ku chwale Bożej naprawiajmy Rzeczpospolitą. Żeby była kiedyś pięknym, wspaniałym, że tak powiem, cały czas wiosennym krajem. Serdecznie pozdrawiam. Proszę pozdrowić pani Wojciechowski, prezydenta od rodaków, nawet go uściskać. Kłaniam się serdecznie i miłej pracy życzę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrowienia dla małżonki.
Bóg dziękuję, panie Marcinie.
Pozdrawiam. Szczęść Boże również od nas i no bardzo taki miły, ciepły głos pana Marcina. Dziękujemy za zaangażowanie w kampanii wyborczej, w której były, jak słyszymy, pewne problemy, ale daliśmy radę i jesteśmy przekonani, że rząd Rzeczypospolitej, pracujący od kilku dni, da radę z wszystkimi zagrożeniami, także z tymi zewnętrznymi, które są przedmiotem naszej dzisiejszej audycji. Pan bardzo pięknie powiedział o tym, że Pan Bóg nas kocha jako naród i wiemy, że nas kocha, choć czasami doświadcza nas w naszej trudnej bardzo historii, ale dzisiaj jesteśmy naprawdę na takiej drodze, która powinna przynieść dobre rzeczy dla Polski, dobre zmiany dla Polski. Wierzę, że prowadząc rozsądną, roztropną politykę, roztropną przede wszystkim politykę zagraniczną, jesteśmy w stanie zapobiec tym zagrożeniom, które dotykają już Europy. polityka rządu, która jest w tej chwili prowadzona właśnie w tym kierunku zmierza. Także bądźmy dobrej myśli. Oczywiście musimy te wszystkie zagrożenia widzieć, dawać na nie właściwą odpowiedź, ale taka jest właśnie w tej chwili realizowana polityka, że sądzę, że no, możemy czuć się bardziej bezpiecznie. Oczywiście nie ma absolutnego bezpieczeństwa, ale powinniśmy się czuć bardziej bezpiecznie niż no, jeszcze niedawno, kiedy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy przed wyborami była prowadzona polityka zgubna, polityka takiego no, bezkrytycznego otwierania się, realizowania obcych wytycznych. Ta polityka już się skończyła. Polska prowadzi w tej chwili suwerenną politykę uwzględniającą na pierwszym miejscu bezpieczeństwo Polaków i interesy naszego narodu.
Rzeczywiście ten rząd ponad wszelką wątpliwość jako pierwszy cel, jeżeli chodzi o tę sprawę imigrantów czy uchodźców, postawił sobie bezpieczeństwo Polski i Polaków. I o ile wcześniej urzędnicy poprzedniego rządu po wyjeździe na różnego rodzaju spotkania w Brukseli próbowali płynąć w tak zwanym głównym nurcie, tym nurcie niemieckim, to teraz widać, że prowadzimy tutaj w tej sprawie zdecydowaną narodową politykę. Przypomnę tylko, że w ostatni wtorek już jako pierwszą swoją wizytę za granicą złożył Antoni Macierewicz, był na posiedzeniu Rady Ministrów Obrony Narodowej. Po wyjściu z tego posiedzenia właśnie powiedział, że podstawową dla niego kwestią jest kwestia bezpieczeństwa Polski i Polaków, a oczywiście solidarność europejską na miarę naszych możliwości będziemy realizowali w odniesieniu także do Francji. A w piątek z kolei na posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych był pan minister Błaszczak i wyszedł z tego posiedzenia z podobnym przesłaniem, więc widać, że zmiana jest diametralna, jeżeli chodzi o podejście nowego rządu i poprzedniego rządu do tych spraw imigranckich, choć nie oszukujmy się, ta decyzja podjęta przez naszych poprzedników no, ciąży na obecnym rządzie polskim. Ale musimy do tego podejść bardzo spokojnie, rozsądnie. Taki sposób zasygnalizował już minister Szymański. Powiedział, że po Paryżu, a teraz po Brukseli, bo nie wiemy jak to się skończy, to co się dzieje w tej chwili od paru dni w Belgii. Mamy zupełnie inną sytuację polityczną i te kraje, które tego problemu imigranckiego u siebie nie mają na wielką skalę, nie mogą tego problemu ściągać na swoje głowy. Zresztą okazuje się, że mamy coraz więcej sojuszników w tej sprawie. No wcześniej państwa Grupy Wyszehradzkiej bardzo zdecydowanie w tej sprawie się postawiły. Dość powiedzieć, że Słowacja jest w sporze z Komisją Europejską. Wystąpiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, skarżąc tę decyzję unijną. Natomiast no, ostatnio przybył nam dosyć niespodziewanie sojusznik w postaci premiera rządu duńskiego, który nie dalej właśnie jak dzisiaj, to lewicowego rządu, zapowiedział, że Dania nie będzie realizowała przyjęcia 1000 osób, które wynikają z tego swoistego brukselskiego rozdzielnika. Więc widać, że poszczególne kraje prowadzą w tej sprawie suwerenne polityki narodowe i tym bardziej rząd Prawa i Sprawiedliwości taką politykę na pewno będzie prowadził. Stąd no, uspokajamy opinię publiczną, bo rzeczywiście rozmawiamy z ludźmi, niepokój jest olbrzymi. My do tej pory tego problemu nie mieliśmy, a teraz okazuje się, że poprzednicy tego rządu chcieli ten problem na Polskę sprowadzić. Ja oczywiście nie twierdzę w ten sposób, że będziemy mogli się jakoś z tego wyprzeć, ale mam nadzieję, że rozsądne decyzje w tej sprawie są ciągle przed nami i że w tej sprawie Polska na pewno nie będzie osamotniona, będzie w większej grupie państw. Być może Niemcy i Francja będą musiały zmienić swoją dotychczasową politykę w tym zakresie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Ja tak słucham programu.
Pana imię?
Proszę?
Pana imię?
Tomasz.
Dziękuję.
Ja tak słucham programu i tak trochę jestem zaniepokojony, bo Ja żyję w takim nieformalnym związku i chciałem zapytać się, kiedy nastąpią wywózki.
Ale mam pytanie, w jakim celu pan dzwoni? Bo no dziś mówimy
nie
o.
Wiem, bo dziś mówimy. Wieczór.
Nie, bo dziś. Proszę pana, nie wiem, czy się słyszymy. Panie Tomaszu, dziś mówimy poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, więc nie wiem, jak to ma się do nieformalnego.
Ja jestem przerażony.
Nieformalnego życia w konkubinacie.
No bo jestem przerażony. Do 25 października żyłem spokojnie, a od tej pory co noc po prostu żyję w strachu, że ktoś przyjdzie do domu i zapuka.
Panie Tomaszu, kiedy pan się wyprowadza z Polski?
Ja się nie zamierzam wyprowadzić.
No to proszę do tego
ja
podejść.
Ja wróciłem.
Panie Tomaszu, proszę zupełnie do tego inaczej podejść.
To znaczy?
No bo czemu ja mam na pana nastawać, jeżeli pan ma problem? Pan musi sam go rozwiązać.
No jeżeli to pan... nie jest problem. Czy to jest problem życie, by... Tak nieformalne.
Nie, pan go zgłasza, bo pan się czegoś zaczyna bać.
No
jeżeli,
właśnie.
Nie, jeżeli pan uważa, że jest wszystko w porządku, to niech pan tak żyje dalej.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
No trudno komentować taki głos. Ja tylko rzeczywiście słuchaczowi mógłbym poradzić, żeby mniej może czytał gazety wyborczej i mniej oglądał telewizji publicznej. To wtedy być może będzie trochę spokojniejszy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem pozdrowić gości w studiu, którzy ładnie nas tutaj informują o tych sprawach dotyczących naszego narodu, państwa. I proszę Ojca, tylko, że jeśli to się mówi o tych rzeczach, że to zrobimy, tamto zrobimy, tak jak tutaj pan europoseł mówi, a to trzeba zrobić i nie informować naprzód, bo ci robią, tak jak ten pan, który w tej chwili dzwonił, poprzednik, przerażony jest czymś, a my się cieszymy z tego, co się dzieje tutaj w kraju. Dopiero jest prawdziwa wolność, dopiero jeszcze nie jest ta prawdziwa wolność, ale jeśli władza wokół siebie zrobi porządek i przede wszystkim pan prezydent, pani premier musi zmienić tą ochronę, bo ta ochrona, która jest, ona uśmieszała pana prezydenta świętej pamięci i innych i teraz tych może wprowadzić w kłopoty. Także trzeba tam dobrać swoich ludzi i wymienić w tych urzędach wszędzie, w ministerstwach, bo nie można polegać na tych sekretarkach, tych podsekretarzach stanów, dyrektorach departamentów. To są wszyscy ludzie, którzy na pewno nie będą robić tak, jak należy dla naszej ojczyzny i nie będą sprzyjać temu rządowi, który powstał. Halo?
Jesteśmy.
I tutaj by trzeba było pilnować siebie, bo w innym przypadku, jak mówiłem o tym, żeby tam nie jechać do Smoleńska, bo kłopoty i rozmawiałem z panem prezydentem tutaj w Przemyślu świętej pamięci, to było przed podpisaniem traktatu do Unii Europejskiej, ale pan prezydent już na to nic mi nie odpowiedział, popatrzył się tymi brązowymi oczkami, a mówiłem, że jest w niebezpieczeństwie, bo mój serdeczny przyjaciel mówił, że po Gruzji na nim jest już wyrok podpisany. I tutaj trzeba tak działać, żeby przeciwnicy nie widzieli, co się robi. Tylko muszą być zaskoczeni, a wtedy odniesiemy sukcesy. Bo w innym przypadku to oni nas wymanewrują, bo tak jak z tym profesorem Glińskim, wicepremierem, jak tak można? Ta telewizja powinna być już zlikwidowana, a nie żeby my się ośmieszali przez takich dziennikarzy. Ostatnio pan Lis w programie tam miał też uśmieszające te sprawy, które się tutaj dzieją w naszym kraju. I dlatego trzeba jakoś zwarcie prowadzić i Myślę, że pan Maciurewicz, jeśli w wojsku zrobi porządek, to dopiero będziemy mogli wierzyć, że coś tu w tym kraju da się zmienić. Bo jak pan poseł Euro mówi, że chodzi o pieniądze, o biznes, to właśnie ten biznes jest zagrożony ci w tych interesach, co siedzą, i oni są gotowi na wszystko. Także podziękowałbym i życzę dla tego rządu, dla pani premier sukcesów i żeby pilnować panie premier, bo i pana prezesa bym pozdrowił Kaczyńskiego, tylko mnie smutno, że pan prezes nie pełni żadnego w rządzie stanowiska. Myślałem, że chociaż będzie wicepremierem, a jakoś jest tak troszkę z boku. A jest to wszystko zasługa pana premiera Kaczyńskiego. I to jest jeden z mężów stanu, o którego musimy jeszcze dbać, żeby tu miał poszanowanie w kraju, bo różni to jest.
Panie Adamie, bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Dziękuję.
Dziękuję i życzę powodzenia dla pana prezydenta i dla całego rządu.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Zapłać.
Z jedną rzeczą się tylko nie zgodzę. No, nie jesteśmy od likwidowania telewizji polskiej. Możemy, prawda, zachęcać do tego, żeby wykorzystywać takie szanse, że mamy telewizję publiczną utrzymywaną też ze środków publicznych. Więc tutaj życzylibyśmy więcej dbałości o taki porządek i publiczny, o takie wpływanie na to, żeby motywować ludzi, by starali się być odpowiedzialni za życie społeczne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne i tak dalej, bo mają na pewno wpływ na polityków i na każdego z nas, bo przecież informacja to też albo formacja, albo deformacja. Panowie.
Dziękujemy bardzo panu Adamowi za te ciepłe, życzliwe słowa, za słowa życzeń do skierowane do przywódców dzisiejszych państwa polskiego, w tym również do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja chcę pana zapewnić, że pan były premier, a prezes Prawa i Sprawiedliwości, lider zwycięskiej formacji politycznej Zjednoczonej Prawicy, bo to przecież Prawo i Sprawiedliwość stoi na czele szerszego obozu Zjednoczonej Prawicy, że ma wielki wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Bardzo jasno jest tutaj wyznaczona odpowiedzialność pani premier Beaty Szydło, która jest premierem i kieruje pracami rządu, a pan prezes Jarosław Kaczyński no, zapewnia to wsparcie parlamentarne i właściwą realizację programu. Rząd jest powołany do tego, żeby realizować ustalony program. Także te początki są naprawdę bardzo obiecujące. I tu powiedziałbym słuchaczowi, że nie ma powodu do niepokoju, że na pewno nie ma takiej sytuacji, że się za dużo mówi, a za mało robi, bo wręcz przeciwnie. Te wszystkie decyzje, które wzbudziły tyle kontrowersji, no to one wzbudziły kontrowersje po ich podjęciu. Czy decyzja o ułaskawieniu pana ministra Mariusza Kamińskiego to jest przywrócenie pewnej elementarnej sprawiedliwości w Polsce? Trudno, żeby państwo funkcjonowało w sytuacji, kiedy uczciwy człowiek broniący interesów, strzegący interesów państwa miał być ścigany i cynicznie miałoby nad nim ciążyć zarzuty, które nie mają żadnych podstaw, i bardzo szybko pan prezydent to zrealizował. Czy sprawa Trybunału Konstytucyjnego, gdzie bardzo ważna sprawa, gdzie trzeba było odwrócić skutki pewnych politycznych działań podjętych przez poprzednią koalicję, czy choćby ta sprawa ziemi, wstrzymania niekontrolowanej sprzedaży polskiej ziemi, to wszystko były szybko podjęte decyzje, także chyba jest dość, czy choćby sprawa służb specjalnych i przejęcia pełnej kontroli nad obecnego rządu, nad ich funkcjonowaniem, wymiana szefów służb. Rząd działa bardzo szybko i realizuje program, który został Polakom przyrzeczony. Także tutaj nie ma podstaw do niepokoju. Jeśli rząd jest atakowany, to jeszcze raz to podkreślam, za zbyt szybkie działanie i za zbyt konsekwentne realizowanie programu. To jest przyczyną ataków. Dziękuję. Ale damy radę.
Ja myślę, że na naszych przeciwników właśnie ta szybkość zaskakuje. Rzeczywiście przyszliśmy z precyzyjnym planem, stąd projekty ustaw, bardzo szybkie decyzje personalne. No a przecież myśliśmy w tej kampanii wyborczej z otwartym programem, o którym mówiliśmy. Polakom trudno sobie teraz wyobrazić, żebyśmy realizację tego programu utajniali, więc mówimy, nie mamy tutaj nic do ukrycia i staramy się rzeczywiście nie tylko zapowiadać decyzje, ale je bardzo szybko realizować. Stąd już kilka projektów ustaw w Sejmie, bardzo szybko przegłosowanych. I tak na pewno będzie w każdej dziedzinie, w każdym ministerstwie, więc proszę się nie obawiać, że ujawniamy jakieś tajne plany i w związku z tym one w konsekwencji nie zostaną zrealizowane. Żadnych tajnych planów nie mamy. Mówiliśmy o wszystkich sprawach publicznie. Dzięki temu, jak sądzę, w dużej mierze wygraliśmy te wybory. Mamy bezwzględną większość i po prostu ten plan konsekwentnie będziemy realizować. A jeżeli chodzi o pozycję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to przecież nie ulega wątpliwości, że jest ojcem tego sukcesu, zarówno tego sukcesu prezydenta Andrzeja Dudy, jak i koncepcji z premier Beatą Szydło. I w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za strategiczne decyzje, jeżeli chodzi o zjednoczoną prawicę i w konsekwencji także na to, co dzieje się w Polsce, więc wprawdzie nie pełni formalnej jakiejś funkcji, ale jest prezesem Zjednoczonej Prawicy, odpowiedzialnym za strategię zmian w Polsce, więc jest to niesłychanie odpowiedzialna funkcja i zadanie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja po pierwsze to chciałabym podziękować Panu Bogu za wybory, że tak nam się udało odstawić ten rząd. Pamiętam, jak pani Kopacz cedziła przez zęby, może trochę złośliwa jestem w tym momencie, ale że rozliczy ten rząd z każdego słowa. No więc trzeba by było rozliczyć panią premier i byłych ministrów to, co zrobili z Polską. Właściwie to zostaliśmy wyrwani z paszczy lwa. Rząd ten, który przejął teraz władzę, przejął właściwie z gliszcza i musimy wszyscy wziąć się do pracy i odbudować naszą ojczyznę. Także ci, co mówią zupełnie coś innego, to są w wielkim błędzie. Jeszcze chciałabym tutaj do pani minister szkolnictwa, koniecznie z zerówką. Dzieci sześcioletnie nie powinny iść do klasy pierwszej. To nie ten wiek. I koniecznie gimnazjum zlikwidować. Musi być ten od 1 do 8 klas, ponieważ ten system był najlepszy. To nam zniszczyło młodzież. Mamy dużo do zrobienia, także musimy wszyscy Polacy wziąć się do pracy, popierać oczywiście ten rząd, co jest nieprawdą, niwelować. Poza tym myślę, że powinniśmy wyjść z Unii, która nam więcej zabiera, niby nam tak dużo dają, a mamy coraz mniej. To, co odbudować zakłady pracy, żeby ludzie młodzi nie wyjeżdżali, tak jak ma rząd, właśnie pani premier mówiła o pomocy dla ludzi, dla rodzin, o dodatkach właśnie. Nie zabierać normalnym rodzinom dzieci, tylko właśnie je wspierać, bo rodziny zastępcze biorą pieniądze, a w rodzinie normalnej, tej, w której się urodziły dzieci, jest im najlepiej zawsze. Także kopalnie, to wszystko. Pamiętam pana Gabriela Janowskiego, który tak dzielnie walczył o naszą elektrykę, że tak powiem, może niezbyt dokładnie, ale wiadomo,
powiem,
o co chodzi.
Największą w Europie, nie ma takiej drugiej, żadnej,
tak,
nawet metropolii.
Ale pamiętam, jak policja wyprowadziła go, jeszcze milicja chyba była wtedy, z Sejmu. Także kochamy naszą ojczyznę. Jeśli ją tak bardzo kochamy, to będziemy ją mieć. Brawo, panie pośle, brawo ojcu telewizji naszej Trwam, o którą walczyliśmy i wtedy pana ministra spotkałam kiedyś właśnie na marszu w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie ojca, wszystkich, panią premier, pana prezydenta Dudę. Nareszcie mamy polski rząd. Z pani, Panem Bogiem.
Pani ma na imię?
Halina.
Pani Halina, dziękujemy za głos.
Dziękujemy pani Halinie za ten telefon i za życzenia. Natomiast jeżeli chodzi o te wątki, które poruszyła, to pierwszy to kwestia oceny stanu, w jakim przejmujemy nasz kraj. Kancelaria pana prezydenta już się z tego obowiązku wywiązała. Po 3 miesiącach był ten audyt dotyczący tego stanu, zresztą prezentowany z tego, co wiem, na antenie Radia Maryja. Publiczny raport, można go przeczytać na stronie prezydenta RP. Widać, w jakim stanie została przejęta kancelaria i majątek, którym zarządzał pan prezydent. Podobne zadanie czeka każdego ministra tego rządu. On także musi zacząć od audytu. Oczywiście będzie wykonywał swoje codzienne obowiązki, przygotowywał projekty ustaw, podejmował decyzje, ale oprócz tego audyt w każdym resorcie i informacja dla Polaków, w jakim stanie dana dziedzina jest przejęta, żeby później nie było takiej sytuacji, że odpowiadamy za jakieś grzechy czy grzeszki tych, którzy władzę właśnie oddali. I drugi wątek, który poruszyła słuchaczka, to jest ten problem edukacji. Rzeczywiście pani minister Zalewska już zręby tego programu przedstawiła, więc jeżeli chodzi o tę pierwszą sprawę, mianowicie 6-latki obligatoryjnie w szkole, więc wiemy, że już od następnego roku szkolnego będzie to decyzja rodziców, tylko i wyłącznie rodziców, jeżeli uznają, że ich dziecko spełnia warunki i chcą, żeby znalazło się w szkole, to tak właśnie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o gimnazja, no to my przedstawialiśmy ten plan powrotu do poprzedniego systemu edukacji, a więc 8-klasowa szkoła podstawowa i 4-klasowa szkoła średnia, a oprócz tego powrót do szkolnictwa zawodowego i konsekwentnie od roku 2017 nastąpi ten mechanizm wygaszania gimnazjów i przechodzenia na ten system. Więc tutaj nie ma żadnych niespodzianek, tak jak to zostało rozpisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, tak ta sprawa będzie realizowana.
Ja bym podziękował słuchaczce, że dotknęła tego problemu, między innymi odbierania dzieci, bo to ciągle wraca ta sprawa. Zajmujemy się tym, położymy temu kres, będą zmiany prawne, bo to jest właśnie takie wzmocnienie kondycji naszego narodu, naszego państwa, od tego, jaka jest pozycja polskich rodzin, jak się szanuje rodzinę, jakie warunki rozwoju się dla niej stwarza. To od tego zależy również nasze bezpieczeństwo i tu jest jakby przejście na ten główny temat, bo dzisiaj trochę te sprawy krajowe oczywiście nas tutaj najbardziej dzisiaj nurtują i poruszają, ale one mają wpływ na tą naszą pozycję w Europie, pozycję w Unii Europejskiej, na nasze bezpieczeństwo zewnętrzne również. To są bardzo ważne sprawy. A taka refleksja, jak pani wspomniała o tym odbieraniu dzieci, to niedawno byłem na takiej konferencji w Londynie dotyczącej właśnie odbierania dzieci w Wielkiej Brytanii, w Unii Europejskiej. To była konferencja organizowana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. I tam między innymi takie badania były prezentowane, jak to jest z tym odbieraniem dzieci. I co ciekawe, w Wielkiej Brytanii to jest bardzo już zaawansowany proceder, tak można by to powiedzieć, to odbieranie dzieci. Niedawno słyszeliśmy zresztą, że jakiś sąd brytyjski zabrał dziecko matce i przekazał je pod parze gejowskiej, pod opiekę czy do adopcji wręcz. No takie rzeczy dzieją się, ale proszę zwrócić uwagę, z rodzin muzułmańskich, bardzo licznych, dzieci nie zabierają. Oni sobie po prostu nie pozwolą zabrać. Oni sobie nie pozwolą zabrać. Tak to wygląda, więc my musimy w Europie w całej Europie, ale myślmy przede wszystkim o Polsce, o naszej ojczyźnie, naprawdę bronić naszych i rozwijać nasze wartości. Na systemie wartości, na przestrzeganiu tych wartości będzie się opierać nasza siła i to, czy damy radę sprostać tym zagrożeniom, które są wokół nas, czy też nie damy rady. Od naszej moralnej siły będzie bardzo wiele zależeć. Stąd te sprawy właśnie ochrony rodziny są niesłychanie ważne. Dziękuję, że pani o tym przypomniała.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam szanownych gości, witam również ojca prowadzącego Grzegorza. Mam na imię Leszek, dzwonię z Lublina. I mam kilka refleksji, z którymi chciałbym się podzielić. W czym rzecz? No, to zagrożenie tego islamu to do Polski i w ogóle do Europy to już od setek lat wkracza. Polska była kiedyś murem tego chrześcijaństwa. Mieliśmy wspaniałych hetmanów Chodkiewiczów, Żółkiewskiego, w końcu i Sobieskiego, który pod Wiedniem zatrzymał. Zatrzymali również ten pochód islamu. Przecież państwa jak Włochy, Hiszpania, prawda, w bitwie pod Lepanto, wcześniej przecież muzułmanie opanowali cały Półwysep Iberyjski. Także to nadal trwa i ta inwazja w tej chwili, to ona została po II wojnie światowej w pewien sposób wznowiona poprzez to, że Niemcy się wykrwawiły, potrzebowali dużo siły roboczej i skąd ściągali? W latach 50. zaczęli ściągać Turków. I ja mam tam siostrzenicę w Niemczech i wiem, że swego czasu mieszkała w bloku właśnie w osiedlu takim no przesyconym tym islamem. Oni się w tej chwili wyprowadzili, trochę lepsza sytuacja, ale też tam się nie czuli zbyt swobodnie i tak jak normalnie Europejczycy są. Także to mówię, to jedna sprawa. Druga jeszcze, no, na przykład co mogę tutaj stwierdzić, jeżeli chodzi o Polskę, w Lublinie na przykład jest dużo studentów islamskich i na przykład to co obserwowałem, dużo Pakistańczyków przyjęła Norwegia. I to, co tam się wydarzyło, ten Breivik, o ile nie przekręcam nazwiska, to też na tym podłożu była ta jego cała zemsta taka i gorycz spowodowana, że tak do tego kraju masowo tam wpuszczono Pakistańczyków, a ci Pakistańczycy, to już mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Lublin, to oni na przykład tutaj studiują u nas medycynę, zasiedlają bloki, no, dosyć nawet ekskluzywne i żyją sobie całkiem swobodnie. Tam, jeżeli chodzi o religię, nie przestrzegają tych swoich norm, bo używają, nadużywają alkoholu, bo też takie imprezy widziałem integracyjne tej młodzieży islamskiej w Lublinie tutaj robione. I no, widzi się, że czują się całkiem swobodnie. Wśród nich też mogą się ukrywać jacyś terroryści. Na pewno to jest w innych większych miastach, w Warszawie czy w Poznaniu, bo oni wkraczają powoli tutaj do Europy. No jeszcze nie w takim, powiedzmy, w takiej masie jak do Niemiec, czy wcześniej nawet do Francji. Przecież Francja wzbogaciła się o tych wyznawców Mahometan po przegranej wojnie w Algierze, prawda? To wtedy napłynęło i potworzyły się, oni nie potrafią się integrować, ta ludność, żyją po swojemu, a potem tam łatwo się przenika różnym terrorystom i dzieje się to, co w tej chwili tam mamy, obserwujemy. Także Marokańczycy też na przykład do Hiszpanii. No my jeszcze może nie jesteśmy aż w takim stopniu zagrożeni, ale powoli to do nas wkracza i sądzę, że tutaj najrozsądniejsze to byłoby teraz, bo to chyba jakieś takie wyzwanie epokowe, znowuż dla Polski, dla polskich naszych europosłów. Akurat tak się składa, że panowie, o ile się orientuję, goście szanowni są europosłami. Jest jeszcze profesor Legutko, profesor Piotrowski, tutaj Mirosław z Lublina, na forum Parlamentu Europejskiego. Oczywiście tam w połączeniu z tymi siłami chrześcijańskimi, które jeszcze są co po niektórych frakcjach i tak dalej, podnieść głośno jakiś larum, integrować się, żeby właśnie teraz jest okazja, bo przecież kto to tutaj zainicjował? Te rządy liberalne do tej pory, które tam przewodzą we Francji, w Niemczech, prawda, czy w innych krajach, to one właśnie do tego się przyczyniły, że tutaj no jest sytuacja taka jak obecnie. Także mówię, można się przy okazji, bo przecież tej Europy się nie uzdrowi, jak ona nie wróci do swoich korzeni chrześcijańskich. Jest okazja, tylko mówię, to musi być głośne, jakoś wspólnie, no, wszystkimi siłami, jakie tylko są możliwe, podnosić głos i przecież wybory też będą niedługo, ludzie odsuną i Europa wróci wreszcie do swoich korzeni, bo bez tych korzeni to i my nawet nie damy rady. My już ta Europa jest zagrożona zachodnia, ten dobrobyt, a potem to i tutaj wkroczą, także sądzę, że tutaj musi być jakiś mocny głos na forum Parlamentu Europejskiego. Musimy się jednoczyć jako Europa Środkowa, brać przykład z polityki Orbana. Tutaj Europa Środkowa też musi jakimś wspólnym głosem. Te chrześcijaństwo u nas jest jeszcze nie najgorsze, nie takie jak w Europie Zachodniej. I to jest okazja. Modlitwa oczywiście, modlitwa. Kruceta różańcowa, to co się w Polsce w tej chwili dzieje, przecież nam różańce odmawiane, przecież to masowo się czuło, ja również odmawiałem jeszcze w takim odosobnieniu, to już może tam potem na antenie, jak będzie możliwość, do pana mecenasa Janusza Wojciechowskiego mam tam prośbę, zostawiłem na portierni tam namiar na mnie, Leszek moje imię, ja na stałe mieszkam w Gdańsku, a teraz z Lubina dzwonię, także mówię, tutaj musimy się wszyscy integrować i modlić się, bo ta modlitwa tak jak i Węgrom przywróciła już jako taką wolność i swobodę i tak samo i nam dała te dzisiejsze wygrane w postaci pana prezydenta i naszego no, Sejmu w końcu.
Panie Leszko, czyli żebyśmy też nie ustali. Dziękuję za pana głos w dyskusji.
To tyle, dziękuję bardzo i cieszę się, że mogłem się dodzwonić. Bóg i bardzo zapłać. Proszę tam pana mecenasa, jeżeli można, o kontakt. Tak. Zostawiłem.
Szczęść Boże.
Kłaniam się wszystkim. Dobranoc.
Dobranoc.
Dziękuję panu Leszkowi za bardzo ciekawy telefon. Może należy się jednak taka uwaga, że już niezależnie od motywów, taka zbrodnia, jaką popełnił Breivik w Norwegii, nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. To tylko i wyłącznie słowa potępienia można mieć dla takiego działania. Pan też taką refleksję historyczną przeprowadził. Rzeczywiście Polska była tym przedmurzem przez wieki chrześcijaństwa i wielokrotnie broniliśmy Europy przed broniliśmy chrześcijaństwa w Europie jako państwo, jako naród, ale też trzeba wspomnieć dobre strony. Pan wymienił Turcję, z którą mieliśmy wiele konfliktów, ale od 1699 roku pokój w Karłowicach, Turcy oddali Polsce wszystko to, co wzięli, Podole, Kamieniec Podolski, ten w panu Wołodyjowskim opisany. I przez do końca, dokąd istniało państwo polskie, już żadnych konfliktów sąsiedzkich nie było, a w czasie rozbiorów Turcja, Imperium Tureckie, było jedynym państwem, które nie uznało rozbiorów Polski. Pamiętajmy również te dobre strony i w Turcji Polacy znajdowali często schronienie. No, w Stambule zmarł Adam Mickiewicz, kiedy tam próbował formować polski legion. Pamiętajmy też o tych dobrych stronach. Ja bym nie chciał, i tu muszę jednak do tego wrócić, mówiłem o tym w części prezentowanej w telewizji Trwam naszych rozmów, że i przypomnieć wypowiedzi świętego Jana Pawła II, czy wypowiedzi, czy jego akty takiego pojednania z muzułmanami. Był na Wielkim Wiecu Młodzieży, spotkaniu młodzieży muzułmańskiej w Casablance w Maroku w 1985 roku, wspaniale przyjęty i bardzo cenne przesłania dialogu z tego spotkania wynikały. Był w meczecie Omajadów w Damaszku w 2001 roku. I islam jako wiara, jako religia jest wiarą godną szacunku. Trzeba o tym pamiętać. Natomiast jest oczywiście wykorzystywanie islamu. Jest ten islamizm, czy jak go tam nazwać, kiedy wykorzystuje się wiarę jako ideologię do prowadzenia agresywnej polityki. I z tym mamy problem. Więc ważne, żeby te dwie kwestie rozróżniać. Żebyśmy się nie dali wciągnąć w taką spiralę nazwania tego wojną religijną. Bo wiele było wojen, konfliktów, które były nazywane wojnami religijnymi, choć tak naprawdę chodziło w nich o zupełnie coś innego. Kiedyś krzyżacy mieli krzyże na płaszczach i traktowali swoje podboje jako religijne, choć ich cele były zupełnie inne, ekspansywne, polityczne. Czy Niemcy w czasie ostatniej wojny też malowali sobie krzyże na czołgach i pisali Gott mit uns, czyli Bóg jest z nami, choć z Bogiem to, co robili, nie miało nic wspólnego. Także trzeba o tym pamiętać, żebyśmy tutaj zachowali jakąś miarę tego, co się i przyczyn tych wszystkich konfliktów. One są złożone. Ale rzeczywiście i to przesłanie na końcu, które Pan Adam powiedział, że musimy wrócić do korzeni, nasza chrześcijańskie podstawy naszej współczesnej europejskiej cywilizacji są tym fundamentem, na którym możemy się oprzeć tym zagrożeniom, które są. Bez tych fundamentów jesteśmy słabi, jesteśmy taką, zostaje u nas taka pustka moralna, którą ci, którzy chcą do Europy tutaj wedrzeć się, wykorzystują znakomicie. Także zdecydowanie tak, powrót do wartości, do fundamentów naszej kultury. I o tym mówimy w Parlamencie Europejskim, o tym nasi posłowie Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie mówią, broniąc wartości chrześcijańskich w Parlamencie Europejskim i w ogóle w Unii Europejskiej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Może pan? Jesteśmy na antenie?
Szczęść, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Grzegorz, ja mam takie pytanie, proszę mi dotyczące może sędziów w sądach polskich. Czy jest jakaś możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec tych sędziów wydających takie niesprawiedliwe wyroki, tak jak na przykład wobec pana ministra Kamińskiego, czy wobec tych sędziów, co odbierają dzieci?
Trochę odbiegamy od tematu, bo dziś poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej tak nieraz nam się coś pojawi, ale zapytamy pana mecenasa. Dziękuję, panie Grzegorzu.
No dziękuję. Rzeczywiście o tych tematach rozmawialiśmy wielokrotnie. To są te funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest temat na osobne i pewnie nie jedne jeszcze rozmowy niedokończone. Ale mogę panią zapewnić tak, że pana Grzegorza dzwonił, mogę pana zapewnić, że pracujemy nad daleko idącymi, znaczy pracujemy, są przygotowane już daleko idące zmiany w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, nowa ustawa o prokuraturze, zmiany w ustroju sądów powszechnych i większa odpowiedzialność sędziów za sprzeniewierzanie się niezawisłości sędziowskiej, która zdarza się niestety zbyt często. Na pewno będą nowe instrumenty zwiększonej odpowiedzialności za nadużycia prawa, bo tutaj nikt nie chce naruszać niezawisłości sędziowskiej, czyli sędzia musi być niezawisły w państwie demokratycznym, ale musi być też odpowiedzialny wtedy, kiedy krzywdzi innych ludzi. Muszą być środki prawne, żeby tę krzywdę usunąć, a wyciągnąć odpowiedzialność wobec tego, który tę krzywdę sprawił. Będą zmiany, one są w programie Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że pan minister Ziobro, który jest ministrem sprawiedliwości od kilku dni, będzie konsekwentnie te zmiany realizował.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Oj, strasznie się słyszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pana dość dobrze słychać.
Henryk, ja dzwonię z okolic Warszawy. Pytanie, przepraszam, zerwałem się, bo się zadzwoniłem od pół roku po raz pierwszy. I pytanie do panów polityków. Jak dotrzeć do społeczeństwa? Ja rozmawiam z niektórymi ludźmi groch o ścianę. Panowie, polityka informacyjna,
przegramy, jeśli nie będzie sprawnej, mądrej polityki informacyjnej. Bo przeciwnik jest sprawny, przebiegły, silny i już się zaczął jazgot. 3 dni pod rząd, dopiero rząd powstał, a tutaj jest już jazgot niesamowity i będą gadać naokoło. Dlatego przykłady. Weto pana prezydenta wobec ustawy o uzgodnieniu płci. Dlaczego zawetował? Jazgot był okropny, a tutaj ze strony prezydenta słabo argumentacji. O ministra Kamińskiego nikt nie mówi, albo mało się przebija do społeczeństwa, że minister Kamiński miał zgodę prokuratora i sądów na działanie, jakie podjął. A to też się nie przebija. Przebijają się te wszystkie inne rzeczy. I jeszcze jeden wątek. Ja rozmawiałem kiedyś z takim samorządowcem, który powiedział w ten sposób. W Polsce nie będzie rządził nikt, albo SLD, albo Platforma. Nie pozwolą nikomu rządzić. Rok, dwa, a potem z powrotem tego. I tak to wygląda, i tak to będzie wydego. Także to tyle. Może panowie wpłyną na jakąś taką właśnie politykę informacyjną, która będzie docierać do społeczeństwa i przykryje troszkę ten jazgot medialny, bo tego się słuchać nie da. Teraz jeszcze pytanie a propos uchodźców, którzy tu zaraz przymierzają się. Halo, słychać mnie? Halo?
Słyszymy pana, bardzo proszę. Proszę,
przepraszam, po głucho. W razie konfliktu zbrojnego czy innego, jak ci ludzie, którzy do nas przyjdą, będą walczyć o nasz kraj? Czy przykładowo we Francji, gdzie się zostaną powołani do wojska, to czy do niemieckiej armii, to będą walczyć o Niemcy, o Francję? No, nie chcę sobie ktoś wyobrazić, to w ogóle jest niepojęte. To tyle mam, jeśli tak krótko bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo panu.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. No nie chcielibyśmy, żeby pan pozostał pesymistą. Raczej trzeba być optymistą. Otóż no, rzeczywiście ta informacja dociera do ludzi w różny sposób, ale dzięki Bogu i ludziom wygraliśmy jednak te wybory i to w sposób bezwzględny, więc trochę tej informacji, mimo tych nieprzyjaznych mediów, do Polaków musiało dotrzeć. Myślę, że ta informacja rzetelnie wygląda na portalach społecznościowych, że to jest wprawdzie droga komunikacji głównie z ludźmi młodymi, ale w dalszym ciągu ten kanał będzie podtrzymywany. Dość powiedzieć, że sekretarzem stanu w kancelarii premiera został pan poseł Szefernaker, który odpowiadał za politykę informacyjną w kampanii zarówno prezydenckiej, jak i w kampanii parlamentarnej. Więc jak sądzę, ten kanał będzie podtrzymany. Natomiast no, mówiliśmy tu już parokrotnie, że jeżeli chodzi o media publiczne, to są przewidywane w programie Prawa i Sprawiedliwości daleko idące zmiany. Miejmy nadzieję, że te media wrócą do roli, jaką mają już w tej chwili zapisaną w ustawach, której nie realizują. To jest właśnie no, przede wszystkim misja za publiczne pieniądze i rzetelne informowanie Polaków, przedstawianie różnych punktów widzenia. Teraz niestety obserwujemy z wielkim nasilaniem przedstawianie głównie punktu widzenia obecnej opozycji. No i niestety atak na rząd, ale mamy nadzieję, że te sprawy zostaną uporządkowane bardzo szybko, więc chciałbym, żeby pan miał więcej optymizmu. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy atakowani, ale co więcej, odnosimy wrażenie, że te bezpardonowe ataki po 2-3 dniach obecnego rządu są zwyczajnie przeciwskutecznie, bo ludzie jednak mają swój rozum i doskonale zdają sobie sprawę, że nie można żądać od tych, którzy przed chwilą przejęli władzę, żeby w ciągu paru dni pojawiły się jej pozytywne rezultaty. A o paru decyzjach bardzo ważnych, o których mówiliśmy w programie wyborczym, już dzisiaj tutaj z posłem Wojciechowskim poinformowaliśmy, choćby o zakazie sprzedaży ziemi, czy rzeczywiście obniżeniu wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. To są decyzje, które myślę, że przez Polaków są przyjmowane z całą życzliwością.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Rakszawy Podkarpackie.
Proszę.
Ja chciałam... Witam serdecznie ojca prowadzącego i gości w studio. I chciałam uspokoić tego pana, który przede mną się wypowiadał, bo to Platforma potrafi tylko straszyć. Dlaczego tak mówią, że tylko rok, dwa? Żeby po prostu zniechęcać i społeczeństwo, i zniechęcać rząd. Myślę, że mamy taką teraz sytuację, że rząd jest prawicowy, rząd ma, w Sejmie mamy większość, także pewno, że denerwują się, krzyczą, no bo cóż, dużo tracą, nie? No nie chcę tu za dużo mówić, ale kto się tam orientuje w polityce i widzi, co się dzieje, jakie ustawy już są proponowane, to no dużo tracą, krótko powiem. Także trudno się dziwić, ale niech sobie tam krzyczą. Bardzo się cieszę, że mamy takich w rządzie ludzi no, z kulturą, z taktem. Jej, jak ich słyszę w internecie, to bo ja tej telewizji nie oglądam, tylko trwam. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Mają zaplecze, jeszcze naród się modli. Polacy się zbudzili. Jak ja sobie zobaczyłam transmisję, oczywiście w telewizji trwam, uroczystości 11 listopada. Ile młodych ludzi, to się w głowie nie mieści. Po prostu ten pochód to była demonstracja patriotyzmu. Bóg, honor i ojczyzna ciągle było słychać. Także no, te garstki wykrzyczą, potupią, a zmiany są cudowne. Ja podziwiam, że tak szybko już tyle propozycji, tyle ustaw. I dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże Pani.
No, podzielamy każde Pani słowo.
Nic dodać,
Pani pięknie to wszystko opisała i też jakby przekazała to optymistyczne przesłanie dla wszystkich. Ja może dodam tylko tyle, że pierwszy atak na rząd Pani Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości, i Zjednoczonej Prawicy. Pierwszy atak to był o to, że pani premier Szydło w exposé powtórzyła obietnice przedwyborcze, czy te zobowiązania przedwyborcze. I to był zarzut. Jak może rząd tak wszystkie, co do jednego zobowiązania przedwyborcze powtórzone zostały w exposé. I to już przeszkadzało. Czekali, że co innego było w programie wyborczym, a co innego będzie w exposé. A tu jest pełna zgodność, to znaczy rząd przyrzekł Polakom, zobowiązał się wobec Polaków, zawarł kontrakt z Polakami, że zrealizuje określone zobowiązania i już w exposé pierwszego dnia te zobowiązania zostały przyjęte jako program rządu do realizacji. I o to najbardziej atakowali. Także tak jak pani powiedziała, z optymizmem patrzmy w przyszłość. W ojczyźnie uporamy się z tymi problemami. Gorzej będzie z tymi zagranicznymi, te, które są dzisiaj tematem naszych rozmów. Nie wszystko od nas zależy, czy może nawet nie, no, większość nie zależy od nas, od procesy dzieją się na świecie takie, na które nie zawsze możemy mieć istotny wpływ, ale silne państwo polskie, takie państwo polskie, o jakim marzył świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński, bardzo ładnie to wyraził, żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło obronić najsłabszych, żeby równo traktowało swoich obywateli i żeby zawsze zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Takie państwo zaczynamy budować konsekwentnie, realizując to wskazanie i takie państwo sprosta również tym zagranicznym zagrożeniom.
Panowie,
jeżeli można, proszę, bardzo proszę. Tylko jedno zdanie, ponieważ pani zadzwoniła do nas z Podkarpacia. Podkarpacie to jest jednak specyficzne województwo w Polsce. Tam zawsze zdecydowaną przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica. Widać, że ci ludzie są zahartowani w bojach i stąd ten optymizm. Chcielibyśmy, żeby ten optymizm rozlał się na całą Polskę.
Panowie, w temacie poczucia stanu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej można by jeszcze wiele powiedzieć, ale co, bo tak jako podsumowanie naszego spotkania, naszych rozmów, co powinniśmy zrobić, no bo słyszeliśmy też o tych akcjach odwetowych, tak, prezydent Hollande, Francji od razu gdzieś tam poleciały samoloty w stronę. Pytanie, jak się zachowywać? Jaka powinna być ta polityka? Bo to w końcu też, no, Zawsze się pytałem też jako ludzie wierzący, myślę każdy w sumieniu, jak się zachować względem człowieka, który potrzebuje, bo też nie można wszystkiego wrzucić i też chyba nie chcemy wrzucić wszystkich ludzi, którzy stoją dziś u bram, czy już są w Europie, którzy mają problem, bo zostali nie tylko prześladowani, ale ich życie legło w gruzach, zostało wszystko zawalone, bo właśnie państwo islamskie podejmuje takie, a nie inne bardzo radykalne działania. Teraz czy Europa, czy świat się potrafi oprzeć temu łakomemu kąskowi, bo ktoś proponuje ropę, ktoś proponuje gaz, może nawet narządy, bo też nawet o tym się mówiło, że handlują nawet tym, więc za tym idzie też i śmierć człowieka, bo pewnie to nie jest tak, że ktoś umarł i czy jest w śmierci klinicznej, to różnie by można powiedzieć, ale trudno cokolwiek tutaj usprawiedliwić. Co takiego powinno się stać? Na jaki poziom my powinniśmy, nie wiem, wejść w naszej dyskusji, jakiejś świadomości, ale wszystkim politycy, ci, od których wiele zależy.
Proszę ojca, jeżeli chodzi o Polskę, to rzeczywiście ten sposób postępowania, strategia w tym zakresie została zaprezentowana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas debaty imigracyjnej w Sejmie. Rzeczywiście Polska jako członek Unii Europejskiej powinna się w tej sprawie zachowywać solidarnie, ale nasza solidarność powinna polegać na tym, że z tego skromnego polskiego budżetu powinniśmy przeznaczać pieniądze na finansowanie obozów uchodźców w pierwszym bezpiecznym dla nich kraju, a więc w Turcji, Jordanii, Libanie. Na to powinniśmy położyć nacisk, że Polska od takiej pomocy się nie uchyla, żeby ci ludzie uciekając, jeżeli są prawdziwymi uchodźcami, uciekając i ratując swoje życie w pierwszym bezpiecznym kraju, a takim krajem jest niewątpliwie Turcja, mogli funkcjonować do momentu, kiedy ten konflikt w ich kraju się skończy i wtedy wrócą do swoich domów, do odbudowy własnego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o politykę przyjmowania uchodźców czy imigrantów, tutaj powinniśmy być stanowczy i w tej sprawie głównym interesem czy głównym naszym strategicznym posunięciem powinno być bezpieczeństwo Polaków. Taka polityka azylowa, która nie będzie wpływała negatywnie na bezpieczeństwo Polaków, a więc identyfikacja człowieka, który do Polski ma przybyć. Po drugie, właśnie precyzyjne ustalenie, czy nie miał w przeszłości, czy obecnie jakiejś styczności, jakiejkolwiek, z tak zwanym państwem islamskim czy z terroryzmem i po trzecie, czy chce w Polsce mieszkać i akceptuje przepisy prawa polskiego. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, to wtedy w polityce azylowej być może zostanie wydana mu pozytywna decyzja przez państwo polskie. Jeżeli któregokolwiek z tego warunku nie spełnia, to państwo wniosek o azyl po prostu odrzuca. I jeżeli będziemy kierowali się takim twardym stanowiskiem, to moim zdaniem Polacy mogą się czuć bezpiecznie, a dla mnie nie ulega wątpliwości, że nowy polski rząd takie rygory będzie na pewno stosował.
Dziękuję bardzo, panie mecenasie.
Ja bym odwołał się do słów świętego Jana Pawła II. Zło dobrem zwyciężaj, na tyle, na ile się da. Dobrem działać przy pomocy dobra na rozwiązanie tych problemów, przed którymi stoimy, to trzeba to czynić. Dlatego to wspieranie prawdziwych uchodźców jest bardzo ważną rzeczą. Jesteśmy do tego zobowiązani jako ludzie, jako chrześcijanie, jako Polacy, również jako naród głęboko doświadczony w swojej historii, pamiętający te ciężkie doświadczenia. Więc tam, gdzie są prawdziwi uchodźcy, kobiety z dziećmi, ludzie, którzy uciekli spod bomb, takim ludziom trzeba zawsze pomóc. Natomiast to nie znaczy, że mamy jednocześnie tworzyć zagrożenie dla siebie, więc to przyjmowanie, importowanie do Europy zagrożeń i konfliktu, który się tam toczy daleko od Europy, no jest wielkim błędem i temu się musimy przeciwstawiać. Coraz więcej państw, narodów, ludzi to rozumie. I Polska ma tutaj istotną rolę do odegrania, aktywnie kreując politykę taką, żeby, no najkrócej mówiąc, uchodźcom pomagać, a przed inwazją się bronić. Tak powinniśmy w Europie postępować.
Bardzo dziękuję za rozmowy. Naszymi gośćmi byli pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo ojcu, dziękujemy wszystkim słuchaczom.
I pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Przy okazji, proszę ojca, jeszcze raz chciałem podziękować tutaj, bo może nie było takiej okazji, ja to w felietonie czyniłem po zwycięskich wyborach. Naprawdę wielka rola jest Radia Maryja, rodzin Radia Maryja w tym obudzeniu się Polski, w tym to wezwanie Obudź się Polsko odegrało naprawdę wielką rolę. Polacy mobilizowani wokół ważnych spraw. Obrona między innymi telewizji Trwam, walka o jej należne jej prawa. To odegrało wielką rolę też w tym zwycięstwie. Także serdeczne podziękowania dla wszystkich słuchaczy, dla rodzin Radia Maryja. To była wielka część tej mobilizacji Polaków, która dała to zwycięstwo i dała tą nadzieję, że dała to, że dzisiaj już jak śpiewamy tę piękną pieśń Boże coś Polskę, to już nie mamy wątpliwości jak zaśpiewać i śpiewamy Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie, oby Pan Bóg nam wszystkim błogosławił w tych dobrych zmianach w Polsce.
I w tym przebudzeniu powinniśmy trwać. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo to wsparcie jest naprawdę nam wszystkim bardzo potrzebne, a w szczególności rządowi pani premier Beaty Szydło. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc, szczęść Boże.
Szczęść Boże. To były rozmowy niedokończone. Temat poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Dziękuję również i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.